ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Moim powietrzem jest wicher bez nieba, moim pokarmem jak krew w garści chleba, a moim światłem, co płynie z daleka, jest nasze prawo i prawo człowieka. Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, jeżeli światło zaciemnia mi krata? Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi, jeśli mi serce pchnięto do podziemi? O bracia moi, a kto bez wolności, niech w ciemność idzie i walczy w ciemności. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy i każe sercu taką moc natężyć, że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.
Polska podziemna, śpiewał Stanisław Markowski. Rozpoczęliśmy tę pieśnią nasze rozmowy niedokończone. Temat rozmów, kontynuacja z telewizji Trwam. Polskie państwo podziemne, wielkość i heroizm Polaków. Nasi goście to dr Krzysztof Kawęcki oraz pan dr Dariusz Kucharski. Witamy serdecznie ponownie.
Szczęść Boże.
No może kilka słów o sobie, chociaż znamy panów z audycji, ale tak dla jeszcze przypomnienia, pan dr Krzysztof Kawęcki. Doktor historii. Działacz patriotyczny, tak?
Tak, działacz patriotyczny, narodowy, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Pięknie. I pan doktor Dariusz Kucharski, również historyk. Poza
Szczęść
tym,
Boże, historyk z Poznania, związany z Stowarzyszeniem Warszawy Idei, Akademickim Klubem Obywatelskim w Poznaniu i środowiskami Prawa i Sprawiedliwości, czyli Rada Programowa.
Pięknie. Dziękujemy za obecność, za tamtą część, bardzo tutaj myślę ciekawą. Zakończyliśmy telefonem od pani, która właśnie mówiła o bardzo ważnej sprawie, jakim jest wychowanie pokolenia, powodowanie, żeby pamięć nie została przerwana, że my w sumie cieszymy się, że mamy dostęp do podręczników, mamy dostęp do książek, powiedzmy, chociaż z tymi podręcznikami jest różnie, ale książki są, materiały w internecie i tak dalej. Natomiast jak zachęcić, prawda, jak zachęcić młodzież, jak zachęcić młodych ludzi, żeby sięgała po takie materiały, by się zapoznawała, chociaż z tym nie jest już źle, bo widzimy chociażby marsze niepodległościowe, pięknie się odradzające. Natomiast dalej trzeba nad tym czuwać, żeby ten płomień po prostu nie zgasł. Może od tego zaczniemy, a potem przejdziemy do tematu Polski podziemnej, państwa podziemnego w skrócie, jak ono powstało, kto stał u początku tego państwa, jakie były jego losy. Bardzo prosimy panów, oddajemy mikrofon.
Ten płomień, jak ojciec powiedział, oczywiście powinien trwać i trwa. Jest to płomień tej sztafety pokoleń, którzy walczyli o Polskę. I edukacja historyczna jest bardzo ważna. Wydaje się, że jednak w młodym pokoleniu teraz mamy do czynienia z wyraźnym takim zjawiskiem odradzania się patriotyzmu, zainteresowania się historią. Grupy rekonstrukcyjne, które są we wszystkich miastach większych, czy nawet mniejszych Polski, bardzo wiele z tych grup rekonstrukcyjnych, to są grupy rekonstrukcyjne nawiązujące do różnych wydarzeń, do właśnie powstania na przykład wielkopolskiego, do powstania stycznia do różnych formacji z okresu II wojny światowej, grup narodowych sił zbrojnych, innych organizacji. No jest tego bardzo, bardzo dużo, więc można mówić o pewnej fascynacji ze strony młodych ludzi tą właśnie historią. Ale historia jest rzeczą bardzo ważną, bardzo istotną dla budowania tożsamości narodowej, bo też trzeba powiedzieć, że zła historia skutkuje niestety złą polityką. Stąd też różne środowiska, które, mówiąc delikatnie, nie życzą dobrze nam, Polsce, nam, Polakom, robią wszystko, żeby znaczenie historii pomniejszyć. To chociażby przykład właśnie niestety również naszego systemu edukacji, że oczywiście zmniejsza się liczbę historii, marginalizuje się historię. A jak znacząca jest wiedza historyczna, potrzeba tego dla narodu, no chociażby pokazuje tutaj taka książka, to jest taki rosyjski socjotechnik zajmujący się pewną taką inżynierią społeczną, jednocześnie historyk wojskowości, niejaki Władimir Lisiczkin, i on w 2003 roku wydał taki właśnie podręcznik, w którym właśnie problemy psychologii wojskowej, w którym to podręczniku właśnie pisze, jakie metody należy stosować, żeby po prostu prowadzić, jak on to nazywa, wojnę historyczną. I używa tego sformułowania wojna historyczna. Mówi, że współcześnie utrata suwerenności nie dokonuje się jedynie poprzez zewnętrzną inwazję, ale po prostu, jak pisze, aby naród wykończył się sam, należy zlikwidować jego dumę narodową, odciąć go od historii i poczucia tożsamości. Proszę zauważyć, że niestety w naszym życiu publicznym te wszystkie zjawiska się dokonują i one dokonują się poprzez działania także instytucji państwowych, a więc próba zniszczenia dumy narodowej, odcięcia od historii, poczucia tożsamości. I dalej ten rosyjski historyk, ten rosyjski analityk właśnie tej psychologii wojennej mówi, że w tym celu należy promować miernoty na autorytety. No to w naszym kraju to widać, jakie te miernoty są promowane na autorytety. Należy sprawić, mówi, aby ludzie byli bierni z niskim poczuciem wartości. Czyli wojna historyczna polega na nadszarpnięciu jedności narodu poprzez takie działania informacyjne, które mają na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów, moralną likwidację osobistości bądź wydarzeń, czyli tych wszystkich wydarzeń historycznych, tych wszystkich postaci, które są źródłem dumy narodowej, a więc chodzi o to, żeby zniszczyć dumę narodową. No, na szczęście wśród właśnie tego młodego pokolenia to poczucie dumy narodowej jest, rośnie i myślę, że to są działania, które... No, które pozwolą na zachowanie tej naszej pamięci historycznej i również tożsamości narodowej.
No, jeśli mogę dodać jeszcze, to chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia i to jest, ciągnie się bez mała prawie 200 lat z przerwą na okres międzywojenny, z tak zwaną narracją z czasów zaborczych. Do czego to zmierza ta moja część wypowiedzi? Do tego, że argumentacja historyków, publicystów dotycząca przeszłości, a nawet czasów obecnych, wielokrotnie odnosząca się do jakichkolwiek elementu naszej tradycji, jest negatywna. A jeśli nawet mamy bardzo pozytywne odniesienia, to proszę Państwa, bardzo często sami nawet zauważamy jako odbiorcy informacji medialnych, że w tym dobrym jest coś złego i tak jakby celowe doszukiwanie się tego czegoś, co ma obniżyć to poczucie morale i wartości. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że wynika to z prostej rzeczy, że przywiązanie tradycyjne Polaków do pewnych wartości, które do, powiedzmy sobie, 45 roku, do momentu, kiedy nam faktycznie nie przetrącono kręgosłupa, bo jest rzeczą podstawową, że mówiono zawsze w ten sposób, że Niemcy będą naszymi zaborcami, okupantami, ale Sowieci, Rosja sowiecka, czerwona, może nam ukraść duszę. I coś w tej wypowiedzi jest. I właśnie te lata PRL-u, czyli rzeczywistej okupacji sowieckiej, z tymi emblematami zewnętrznymi, państwowymi, to niestety jest to walka, rzeczywista walka z pełną formą polskości, bo przecież niczym innym nie jest jak walka z polskością, jak podjęcie działań związanych z wywłaszczeniem. Dzisiaj społeczeństwo polskie niestety jest tak zantagonizowane, że wypowiedź typu należałoby zwrócić mienie Polakom, obywatelom polskim, którzy je posiadali do 1939 roku, okazuje się, jest tematem nietrafionym, jest niemodnym. A ja się pytam, dlaczego? Przecież to jest zabranie Polakom mienia i własności, jest to skutek rzeczywistych dążeń okupantów, czyli Niemców i Rosjan, czyli Sowietów, w wykonaniu czerwonej bolszewickiej okupacji, działania rosyjskie. To jest ten element, który nas łamie i niszczy. Do tego się dokłada niemoc społeczeństwa, bo pamiętajmy, że w okresach zaborów co Polaków trzymało? Trzymał własny potencjał gospodarczy, czy to były majątki ziemskie, czy fabryki, gdzie też o tym potencjale gospodarczym mówi się wielokrotnie w wielu opracowaniach prześmiewczo, że tego wcale tak dużo nie było. To jest nieprawda, bo jeżeli tak by było, to ilość majątków na terenach prawie 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie kiedyś Rzeczpospolita była, była częstokroć olbrzymia. I to wskazuje na to, że ten potencjał finansowy był, również i potencjał gospodarczy. Wystarczy spojrzeć na zakłady Cegielskiego, które były i są jeszcze historycznie symbolem polskich dążeń gospodarczych, polskich zdolności, jak i również wszelkie działania gospodarcze z okresu międzywojennego. Zostało to w jakiś sposób przeinaczane, zostaje to zakłamywane i w jakimś stopniu ośmieszane, że jednak dzisiaj my Polacy nie możemy. To też się przekłada na to, że nam się edukuje, wpaja tą naszą taką niezdolność do czegokolwiek, że generalnie, co mnie osobiście oburza, że jak przyjdzie, generalnie jak przyjdzie Niemiec czy Rosjanin z tym przysłowiowym batem, że my po prostu wtedy będziemy funkcjonować. To jest coś, co każdego Polaka powinno obrażać, a niestety stykamy się chyba na co dzień z takimi wolnymi wypowiedziami takich domorosłych wolnomyślicieli. Myślę, że to jest też uderzenie przede wszystkim na każdej płaszczyźnie. Uderzenie w świadomość gospodarczą, oświatową, jak i również uderzenie w kulturę, bo przecież uderzenie w Polaków to jest uderzenie w ich tak zwany słynny kanon odniesień. Bóg, honor, ojczyzna. Proszę zobaczyć, dzisiaj tego nie ma. Funkcjonują instytucje państwowe, jednostki wojskowe. Chodzą jednostki wojskowe, się pojawiają całe formacje umundurowane. Są spotkania z duchownymi. Owszem, ale rzeczywiste odniesienie to jest takie na zasadzie proszę duchowość zostawić w domu. Tutaj mamy do wykonywania czynności administracyjne, bo państwo polskie to jest administracja w dużej mierze. Po części jest to prawdziwe, ale nierzeczywiste, bo duchowość i istnienie państwowości związane jest z naszą ideowością, duchowością i zaangażowaniem, bez którego po prostu państwo polskie nie będzie istniało, czyli każdy element, kultura, oświata, edukacja, bezpieczeństwo i przedsiębiorczość. Bez tego nie żyjemy. Nam się dzisiaj wydaje, że tak tytułem wstępu pozwolę sobie jeszcze dodać, wydaje nam się, że zamkniemy się w naszych domach, przy naszych ogródkach i będziemy wolni, będziemy robili co chcemy. Musimy zauważyć jedną rzecz. Telewizji za chwilę nie odbierzemy, albo będziemy odbierali programy takie, jak nam będą chcieli nadawać. Nasza wolność się w tym momencie kończy, bo nieraz oglądamy program, który nam nie odpowiada, a jest nadawany, czy nasze dzieci oglądają. To są pewne elementy uderzające w naszą świadomość, które w sposób rzeczywisty burzą jakby nasze racjonalne funkcjonowanie. Nam się wydaje, że faktycznie ten nasz dom, jest naszym miejscem bezpiecznym i to jest to wszystko. Natomiast kiedyś było w ten sposób, iż większość tych Polaków, posiadaczy, miała to poczucie obywatelskości i wiedziała, że ten majątek można stracić i też wiemy, że tracili go po różnych zrywach niepodległościowych, czy listopadowe powstanie, czy kościuszkowskie wcześniej, czy powstanie styczniowe, wielka trauma narodu polskiego w zaborze rosyjskim. Tysiące rodzin potraciło z dnia na dzień majątki metodą sowiecką. Carat robił bardzo podobnie, dając parę minut czasu na opuszczenie wielkich majątków, gdzie tracono praktycznie wszystko albo uciekano, żeby nie dosięgnęły ich represje. To jest istotne. Budowanie świadomości społecznej poprzez edukowanie, ale bez wszystkich czynników świadomości budowania przez naszą elitę, którą mamy niestety problem odtworzyć, będzie nieosiągalne.
Właśnie, a my dzisiaj chcemy rozmawiać o czymś, co było niesamowitym wydarzeniem, jak polskie państwo podziemne i pytamy się, co je zbudowało, co je spowodowało, jacy ludzie tworzyli to państwo, jakie były jego struktury, bo czegoś podobnego w Europie na pewno nie znajdziemy. Mamy jakieś tam pewne odblaski, gdzieś tam te resistance francuskie, prawda, małe grupy, powiedzmy, no takie typu Armia Krajowa, ale to są tylko szczątkowe, czy w innych, powiedzmy, państwach. Natomiast tutaj i to państwo podziemne, no, pół miliona ludzi pod bronią, prawda, lepszą lub gorszą, ale to trzeba było jakoś organizować, jakoś to trzymać w pewnych normach, regułach. Jak to wyglądało?
No przede wszystkim mimo okupacji sowieckiej i niemieckiej we wrześniu 1939 roku, państwo polskie nadal funkcjonowało. Państwo polskie zachowało swoją ciągłość. Przecież Niemcy chciały zlikwidować państwo polskie. Mówiono, że jest to państwo sezonowe. Sowieci z kolei Mołotow mówił o Polsce, że jest to ten bękart traktatu wersalskiego. Tymczasem mimo okupacji jest zjawisko, o którym mówimy, że jest to fenomen polskiego państwa podziemnego. Internowany w Rumunii prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki przekazał Władysławowi Raczkiewiczowi, który przebywał we Francji, urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To też bardzo dobrze świadczy o systemie prawnym II Rzeczypospolitej. Ta często opluwana, zohydzana, czy nawet wyśmiewana konstytucja kwietniowa z 1935 roku stworzyła właśnie takie mechanizmy, które umożliwiły przetrwanie państwowości polskiej. A mówię wyśmiewana, bo wyśmiewano chociażby na przykład ten zresztą bardzo piękny, etyczny zapis, że prezydent odpowiada przed Bogiem i historią. No jaka może być, jakie mogą być pierwsze, piękniejsze słowa? Jaka może być większa odpowiedzialność, jak nie przed Bogiem i historią? To wymaga oczywiście bardzo wysokiego jakiegoś odniesienia etycznego. A więc władze Rzeczypospolitej istniały na emigracji. Był prezydent. Prezydent z kolei, prezydent Raczkiewicz mianował generała Władysława Sikorskiego na premiera rządu polskiego. Rząd polski składał się z największych czterech przedwojennych partii politycznych. A jednocześnie prezydent mianował na stanowisko naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie właśnie generała Sikorskiego. I przez cały okres wojny te właśnie władze polskiego państwa podziemnego, które rezydowały w Londynie, kierowały stąd, z Londynu, walką Polaków o niepodległość. Ta działalność polskiego państwa podziemnego w kraju, tych struktur wojskowych i struktur cywilnych, była podporządkowana kierownictwu polskiemu rządowi na uchodźstwie. I to jest rzeczywiście pewien fenomen. 27 września 1939 roku, a więc przed dzień kapitulacji Warszawy, powstała konspiracyjna organizacja Służba Zwycięstwu Polski. Powstało zresztą szereg organizacji, kilkadziesiąt organizacji różnych lokalnych, konspiracyjnych, że wymienimy takie organizacje jak Narodowa Organizacja Wojskowa, jak Związek Jaszczurczy, jak Tajna Organizacja Wojskowa i szereg zresztą innych. I właśnie później po przekształceniu Służby Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej, wokół Związku Walki Zbrojnej dokonuje się akcja scaleniowa. Wszystkie w zasadzie organizacje, zdecydowana większość, podporządkowują się i tworzy się ta największa podziemna organizacja w Europie, czyli Armia Krajowa. Armia Krajowa, która już latem 1944 roku w jej szeregach było około 350 tysięcy zaprzysiężonych osób. Ale Armia Krajowa była wydzielonym wojskiem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wojskiem walczącym w kraju właśnie z okupacją niemiecką. Czyli mamy ten pion wojskowy, jeszcze oczywiście do tego trzeba by wspomnieć o Narodowych Siłach Zbrojnych, 100-tysięcznej organizacji związanej z obozem narodowym, o batalionach chłopskich. I to jest ten pion wojskowy. Z drugiej strony również mamy pion cywilny, pion polityczny, który właśnie przygotowuje zręby administracji, który po prostu tworzy podstawy, fundamenty przyszłego państwa polskiego, przyszłego niepodległego państwa polskiego. Ale chciałbym powtórzyć, najważniejsze zadanie władz cywilnych polskiego państwa podziemnego było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych II Rzeczypospolitej, co stało to zrobione. Warto również wspomnieć o różnych obszarach działalności polskiego państwa podziemnego. Mówiliśmy w audycji telewizyjnej o wywiadzie. Już na początku 40 roku wywiad polski przekazał aliantom treści rozmów na przykład NKWD i Gestapo na temat dotyczący zwalczania polskiej konspiracji, między innymi w Lwowie, w Krakowie, w Zakopanem, ale również na przykład ten wywiad Armii Krajowej rozpracował przygotowaną przez Niemców ofensywę przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Rozpracowano produkcję rakiet V2 i V1, ale również, no może też warto wspomnieć, że zdobyto niemieckie plany operacji Citadele. Dotyczyło to po prostu bitwy pod Kurskiem i te materiały przekazano Anglikom. Na pewno warto wspomnieć, bo to jest też rzecz, która występowała tylko w Polsce, to jest konspiracyjna prasa. Były tak zwane tajne wojskowe zakłady wydawnicze, które no, wydawały bardzo dużo właśnie broszur, książek, czasopism. Szacuje się, że w czasie okupacji wydano kilka milionów egzemplarzy konspiracyjnych druków. Ukazało się około 1400 tytułów prasy. Kilkadziesiąt tych tytułów wychodziło przez całą okupację. To proszę sobie wyobrazić, jaka to musiała być gigantyczna praca oczywiście i drukarni konspiracyjnych, i redaktorów, ale również ludności cywilnej, bo przecież za samo posiadanie, za samo czytanie, już nie mówię o kolportażu tej prasy, groziła przecież od razu śmierć. Tajne nauczanie. Pod okupacją niemiecką utworzono prawie 2000 szkół średnich. Istniały podziemne nawet szkoły wyższe, podziemne teatry, wieczory poetyckie, konspiracyjne koncerty. Warto wspomnieć o akcji N, kierowanej zresztą przez Tadeusza Rzymczykowskiego, działacza organizacji Polski Walczącej, Obozu Polski Walczącej, Piłsudczykowskiej organizacji, później był redaktorem m.in. Radia Wolna Europa. Otóż ta akcja N to była akcja dezinformacyjna skierowana do żołnierzy niemieckich. Akcja Antyk, czyli zwalczanie prokomunistycznej, prosowieckiej propagandy, czy też kierownictwo dywersji, czy tak zwany KEDYW, kierowany przez pułkownika Emila Fildorfa Nila. To można powiedzieć ta elita Armii Krajowej. To właśnie między innymi ci cichociemni, o których już mówiliśmy, czyli spadochroniarze wyszkoleni w Wielkiej Brytanii, którzy później zajmowali się organizacją i szkoleniem żołnierzy podziemia, a także sabotażem, dywersją, prowadzeniem kursów w szkołach. To jest niezawisły wymiar sprawiedliwości. Powstały cywilne sądy specjalne, komisje sądzące walki podziemnej. Były różne formy za no, niezgodne z zasadami tej walki cywilnej, z zasadami tego kodeksu postępowania cywilnego, więc nagany, upomnienia, pozbawienie dobrego imienia, a czasem kary na przykład cielesne. Także tutaj ten wachlarz oczywiście działań Polskiego Państwa Podziemnego był bardzo, bardzo, bardzo wszechstronny.
Jeśli mogę jeszcze dodać do tego, co pan doktor powiedział, dlaczego doszło do utworzenia i w jaki sposób mogło w ogóle dojść do utworzenia czegoś takiego jak Polskie Państwo Podziemne jako fenomen no, funkcjonowania społeczeństwa polskiego. To jest czynnik bardzo złożony, ponieważ to, tak jak powiedziałem wcześniej w programie telewizyjnym, dzisiaj, że to jest odniesienie się do pokoleń walki wcześniejszej przez kilka pokoleń Polaków tej walki, już w okresie powstań narodowych, powstania styczniowe, gdzie te struktury po raz pierwszy były tworzone, już takie skonkretyzowane, ale to jest przede wszystkim stanowienie pewnego kręgosłupa moralnego, narodowego, bo jest coś takiego jak charakter narodu i akurat udało się ówczesnym Polakom stworzyć no, wyrazisty, jednoznaczny charakter narodu, który ja definiuję w takiej dewizie jak Bóg, honor, ojczyzna, gdzie gros społeczeństwa do tego się, pod tym się podpisywało. Czymś normalnym było jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówienie o Polakach, że prawdziwy Polak nie mówi źle na Kościół, nie mówi źle przede wszystkim o religii, nie zwalcza religii. tym to wyróżniało. To jest właśnie ten jeden z tych elementów odniesienia do tej dewizy Bóg, honor, ojczyzna. Przede wszystkim w okresie międzywojennym przy wielu relacjach politycznych, zwalczaniu się wzajemnym, udało się zbudować społeczeństwo, które miało właśnie tą jedną wspólną dewizę. I w ramach tego odniesienia ustanowiono taki kręgosłup narodowy, ideowy kręgosłup narodowy. I jednocześnie w ramach tego ukonstytuowało się tak zwana elita. Elita nie w takim rozumieniu, jak nam się teraz tłoczy, że elita to jest osoba mająca wielkie środki finansowe i będąca na wysokim stanowisku, ale elita, co bodajże Marek Hodakiewicz bardzo ładnie też jakby ułożył tą definicję i można to rozszerzyć jeszcze w ten sposób, że elitą to jest każda osoba mająca odniesienie pozytywne do własnego narodu, do własnego społeczeństwa i do własnego państwa. Czyli jest się propaństwowcem, czy jest się zwolennikiem środowisk narodowo-demokratycznych, czy środowiskiem ludowców, czy też piłsudczykiem, jak na ówczesne czasy, ale ma się odniesienie propaństwowe. I przede wszystkim nie każdy z danego środowiska społecznego, nawet najwyższej części drabiny społecznej ówczesnej, czyli ziemiaństwa, przemysłowców, będzie należał do elity. Bo jak wiemy, nie każdy był w stanie sprostać tym wartościom, bo niektórzy woleli, jak nadchodziły ciężkie czasy w 1939 roku, spakować się i uciekać z całym dobytkiem gdzieś do spokojnego miejsca, najlepiej Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych, a były części rodzin, najczęściej bardzo często bracia, którzy zostawali, druga część rodziny zostawała i podejmowała tą walkę. I to była właśnie ta elita, czyli elitą był każdy, który miał takie właśnie odniesienie propaństwowe w ramach tej dewizy i to mógł być ziemianin, przemysłowiec, ale i również inteligent, jak i również robotnik i chłop. Bardzo istotną rzeczą, bardzo często zapominaną, proszę pamiętać, że wielki trzon ideowy, kształtujący społeczeństwo, to było Wojsko Polskie w okresie międzywojennym, przywiązanie do munduru, znaczenie formacji mundurowych w okresie międzywojennym. I tutaj trzeba dodać, że utarło się mówić, że to wojsko sanacyjne, takie złe i tak dalej, tak zwalczane przez komunistów, ale trzeba dodać w sposób jednoznaczny, że blisko 50% kadry oficerskiej, szczególnie niższego szczebla, to byli oficerowie pochodzący z rodzin przeważnie chłopskich. I to jest tutaj istotne, czyli było związanie tych środowisk również z państwem polskim wtedy odtwarzanym, odrodzonym. I to wszystko przeniosło się, ten model wychowania w szkołach, w domach, zostało przeniesione na to życie po 1 września, może w tej tragedii.
Elita i elita, jak niektórzy...
Tak. O, można tak powiedzieć. Ja wyraźnie mówię, proszę ojca, elita.
Elita, tak, tak.
A nie już elita.
Ale właśnie, i to było piękne i to, co panowie w telewizji podsumowali i też podkreślali, że ta sztafeta i sięgająca aż do powstania styczniowego, chociaż przecież w 1939 roku już nikt nie żył, kto pamiętał powstanie styczniowe.
Nie,
prawda?
Żyli jeszcze. Żyli ostatni bodajże powstanie styczniowy, zmarł w 1946 roku.
O, ale warto tutaj...
Bardzo młody w każdym razie.
Ale warto... Nie, to już była osoba niezwykle wiekowa, ale faktem, że kult powstania styczniowego był bardzo mocno pielęgnowany w II Rzeczpospolitej. To było takie odniesienie do polskiej wartości i tradycji. Dzisiejsza III Rzeczpospolita mogłaby to samo zrobić, odnosząc się do żołnierzy okresu II wojny światowej, niepodległościowych formacji i do tak zwanych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, których niestety przez te wszystkie dziesięciolecia tak źle traktowano. Ich znacznie gorzej traktowano, jak wiemy, aniżeli tych żołnierzy, którzy walczyli w formacjach w okresie II wojny światowej. I proszę pamiętać, tak woli uzupełnienia, przecież do 1989 roku, czyli do upadku, formalnego upadku komuny, inaczej, do odzyskania przez Polaków niepodległości, bo myśmy odzyskali w 89 niepodległość, a nie żadną wolność, tylko niepodległość. Tak naprawdę osoby związane z dawnym ruchem niepodległościowym z czasów II wojny światowej niestety były prześladowane. I tu jest taka hierarchizacja. Wiemy, że najbardziej prześladowanymi środowiskami byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. I trzeba tutaj to wyraźnie wyartykułować. Z czegoż to wynikało? Podstawowa kwestia. W środowiskach narodowej demokracji i ich formacji głównej, Narodowych Siłach Zbrojnych, było przyjęte, że środowiska wrogiem narodu polskiego są Niemcy i wszelkiej maści bolszewicy. Tak możemy to ogólnie ująć. I oni w rzeczywisty sposób, jako pierwsi, podjęli akcje odwetowe przeciwko działaniom tych grup komunistycznych, często sowieckich, czysto sowieckich, ewentualnie zrzucanych tutaj z komunistami ze wschodu, czy też polskojęzycznymi komunistami. To jest tutaj istotne, bo klucz polega na tym, że środowiska związane z Armią Krajową w większości przyjmowały stanowisko zdecydowane, jakie płynęło z rządu emigracyjnego w Londynie, czyli ja uważam, że to był czynnik działań politycznych Brytyjczyków, Amerykanów, że uznać należy naszego sojusznika, naszych sojuszników musimy po prostu traktować łagodniej i mieli problem. Armia Krajowa miała bez wątpienia cały czas problem, jak traktować bolszewików, jak do nich podchodzić, ale naciski tak zwanych sojuszników polskich z zachodu były niestety bardzo mocne i one dawały efekt tutaj. Co wiemy, że wielu dowódców i żołnierzy Armii Krajowej nie zgadzało się z tym, uważało bolszewików również za tych wrogów. Natomiast Narodowe Siły Zbrojne i środowiska narodowej demokracji w sposób jednoznaczny, to w ramach tej autonomii politycznej, jaką posiadali w ramach polskiego państwa podziemnego, uznawali całkowicie rząd emigracyjny w Londynie. Jednakże, mając swoją autonomię, konstruowali wypowiedź zdecydowanie. Niemcy i bolszewicy wszelkiej maści są naszymi wrogami. I dlatego też później byli tak w sposób szczególny poszukiwani i wyciągani, pilnowani aż do 89 roku. Należy o tym pamiętać. Słynne zajście pod Borowem 9 sierpnia 43 roku, ta akcja porządkująca, a właściwie likwidująca ten bandycki oddział komunistów, którzy się pięknie nazwali Gwardia Ludowa imienia Jana Kilińskiego, dokonując wcześniej grabieży, szeregu grabieży, gwałtów, zostali praktycznie zlikwidowani przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Musimy pamiętać, że to spowodowało taką lawinę działań propagandowych sowieckich, że doszło do skrytykowania ich postawy. A wiemy już dzisiaj, że część oddziałów Armii Krajowej uznała to działanie za konieczne. To był po prostu czas wojny i zachowania komunistów były całkowicie naganne i nie można ich było tolerować. Tak, co wcześniej powiedziałem w programie, że istniały struktury sądownictwa podziemnego. W takim układzie tego sądownictwa podziemnego ci ludzie podlegali karze w relacjach wojennych, karze śmierci, która powinna być wykonana, bo wykonywano kary śmierci i dlatego też Narodowe Siły Zbrojne były tak negatywnie odbierane i w szczególny sposób propagandowo w latach PRL-u tak krytykowane jako faszyści, nic nie mając wspólnego z faszyzmem.
Oczywiście.
Jeszcze warto powiedzieć, że gro konspiracji tej właśnie wojennej to byli ludzie bardzo młodzi. To byli ludzie często już urodzeni w Polsce niepodległej w roku na przykład 1920. To byli ludzie, którzy przeszli właśnie tą szkołę, edukację w Polsce niepodległej, gdzie, jak pan doktor też słusznie zauważył, mieli odniesienia właśnie do bohaterów, do przede wszystkim rzeczywiście żołnierzy, powstańców Powstania Styczniowego, którzy to byli rzeczywiście, były wzory, można by był pewien kult nawet postawy tych ludzi, czego oczywiście nie tylko zabrakło w Polsce, ale przecież żołnierze, tak zwani wyklęci w PRL-u byli zwalczani. To byli ludzie, którzy przeszli szkołę znakomitą harcerstwa, późniejsze działanie szarych szeregów i tak dalej. No z drugiej strony można by powiedzieć, no taki był czas, to byli ludzie młodzi, którzy, bardzo młodzi często, którzy jeszcze być może nie powinni prowadzić walki, no ale prowadzili, była taka sytuacja, były akcje tak zwanego małego sabotażu i tak dalej. To byli chłopcy i dziewczęta. Warto również pamiętać o tych dziewczętach, o tych sanitariuszkach, tych przysłowiowych czy z piosenki, tych małgorzatkach, sanitariuszkach z Armii Krajowej. Ja swego czasu poznałem jeszcze wielu działaczy jeszcze właśnie z emigracji politycznej polskiej, żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Przypominam sobie postać Józefa Płoskiego, to był działacz emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, żołnierz struktur narodowych, a jednocześnie uczestnik powstania warszawskiego. Jak on pięknie potrafił mówić o walce tej zbrojnej, jak on pięknie potrafił mówić o powstaniu warszawskim, ale mówił pięknie nie tylko tą piękną polszczyzną, tym pięknym językiem i tym właśnie związanym z tym wykształceniem i tą swoją osobowością, którą kształtował także w Polsce niepodległej, ale mówił to po prostu w sposób zupełnie naturalny, bez jakiegoś takiego patosu. I tylko łzy w jego oczach pojawiały się wówczas, gdy wspominał właśnie, jak mówił, te młode dziewczęta z Armii Krajowej, które zginęły w powstaniu warszawskim.
Tak uzupełniając, pozwolę sobie przeczytać akt przysięgi żołnierzy Armii Krajowej, wcześniej Związku Walki Zbrojnej, no, który po prostu wskazuje wyraźnie, one wszystkie przysięgi Narodowych Sił Zbrojnych, jak również Batalionów Chłopskich, odnosiły się do tych najwyższych wartości tego właśnie Bóg, określenia Bóg, honor i ojczyzna, tego polskiego rozpoznawalnego zawołania. I to powinno wyjaśniać słuchaczom również, że tam nie było mowy o tym, że ktoś sobie mógł pozwolić na działania bandyckie. W ramach oddziałów i struktur podziemnych wszelka niesubordynacja, samowola czy rabunek były karane i to nie podlega dyskusji. Były tak zwane sądy wojskowe, wewnętrzne, czy komendant nakazywał sprawdzanie, procedurę sprawdzającą wszczynać. I tutaj nie było dyskusji. To nie były. Tym się właśnie różniły polskie oddziały podziemne od wielkiej, jak największej karności w stosunku do tych oddziałów bandyckich, funkcjonujących z tak zwanych uciekinierów gdzieś po lasach, którzy się organizowali w jakiś nieskoordynowany sposób. Pozwolę sobie przeczytać. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Tak wyglądała, proszę Państwa, formuła tekstu. Ona nie podlega chyba dyskusji, do czego się odwoływano, co było najważniejsze. Ta dewiza cały czas funkcjonowała i to musimy, mówiąc o państwie podziemnym i słuchając nieraz różnych wywrotowych wypowiedzi, starających się doszukiwać właśnie tych pojedynczych, tych takich ziarenek złych, że po prostu tak nie mogło być.
Oczywiście o tym rozmawiamy. Jeszcze jeden aspekt, zanim oddamy głos naszym słuchaczom, to warto powiedzieć o tej ostatnimi laty już dosyć rozszerzonej, pięknie polityce historycznej, prawda? Pamiętamy te momenty przełomowe, tu trzeba zaznaczyć pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, a więc zwrócenie akcentu na to, żeby powstawały firmy, paradokumenty, dokumenty upamiętniające tutaj wielkich bohaterów, tego typu tematy jak Polskie Państwo Podziemne, AK. Tego owoce mamy, ale również mamy też twórczość taką nie za bardzo, która pozostaje w świadomości na przykład młodych ludzi, a wprowadza w błąd, jeśli chodzi o pewne tematy. Jest taką dużą interpretacją reżyserską. Myślę tutaj o niektórych ostatnio filmach takich zbudowanych na historii, a jednak może byśmy nie poszli w stronę tylko jakiejś krytyki filmowej czy książkowej, no ale bo to jest tak, że ktoś zobaczył, że nagle ten temat się sprzedaje, prawda? Duża oglądalność. Mamy kilka na przykład już edycji Czasu Honoru, a mówiono, że pierwsza tam nie przejdzie. I może dlatego się niektórzy tak obudzili, że warto w tym kierunku. Jednak jeżeli nie ma pasji, a jest tylko chęć zarobienia, no to wtedy tak się do końca nie udaje. Ale to taka moja dygresja, nie wiem co panowie na to.
No to jest zjawisko, które niestety się... Nie dyskutujemy, ale to jest zjawisko, które się powtarza. No, byli w przeszłości tacy dyżurni, że tak powiem, rzekomo wybitni reżyserzy, filmowcy, którzy tworzyli, mieli monopol, ja bym powiedział, na tworzenie pewnych obrazów historycznych, fałszując zresztą. No, do takich na pewno należy Andrzej Wajda. No, przypomnijmy jego filmy, bardzo szkodliwe filmy, jak Lotna na przykład, gdzie ukazuje jakieś szaleńcze ataki, zupełnie wydawałoby się bezmyślne, myślne Polaków z szablą na czołgi niemieckie i tak dalej. No de facto nosianie takiego defetyzmu, też pokazanie nieprawdy, no i utrwalanie pewnych mitów jako Polaków, jako szaleńców, jako takich ludzi trochę właśnie niezorganizowanych, nieumiejących właśnie konstruktywnie pewnych rzeczy, pewne rzeczy tworzyć, czy też planować. Czy też jego film Kanał, prawda, który kończy się też taką sceną beznadziejności zupełnie, pokazujący, po co to wszystko, po co ta walka, ta właśnie walka niepodległościowa. Czy szereg jeszcze innych filmów i na przykład filmy poświęcone niestety Narodowym Siłom Zbrojnym, czy też pewnym sekwencjom związanym z żołnierzami NSZ-u, wyjątkowo obrzydliwe, no, na przykład Czesława i Ewy Petelskich filmy, ale można by tutaj wymieniać i może rzeczywiście już dajmy spokój, temu, tak, spokój.
Żeby kogoś nie zachęcić do szukania teraz.
Tak, natomiast no, jest problem. Później się pojawiły oczywiście te propagandówki typu tam cztery pancerni, pies i stawka większa i życie, ale to, że się pojawiły, to jest jedna kwestia. Natomiast to, że one ciągle chodzą, że tak powiem, i ciągle zapełniają ten anteny telewizyjne, no to już jest po prostu trudno zrozumieć. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jest taka właśnie próba, ale obawiam się, że bardzo właśnie komercyjnego właśnie przedstawienia pewnych wydarzeń i generalnie uważam te filmy, których też już nie będziemy wymieniali, ale oni się ostatnio mówi jako po prostu no, szkodliwe generalnie. No, myślę, że takim naprawdę serialem, w zasadzie jedynym dobrym serialem, to jest właśnie Czas Honoru i warto ten film oglądać.
Tak,
a
iż
ja
pan doktor
zdaje. Zostać przy filmie, bo lubię posiłkować się takim filmem Hubal, który zaczyna się w pewnym momencie i tutaj do świadomości i pamięci słuchaczy się odnoszę. Pamiętają państwo, że film początkowych fazie, chyba druga, trzecia minuta filmu, jest taka rozmowa z dowódcą Hubala, tam kilku oficerów siedzi i dowódca w randze podpułkownika mówi, że rozwiązuje oddział, że nie ma to sensu i się rozdzielamy. Szanowni państwo, tą osobą w takiej formie przemyconej, nie wiem czy zamierzonej, czy chodziło właśnie o ucięcie i jakoś zahaczenie tej akcji na dalszą część, był słynny podpułkownik Jerzy Dąbrowski, pseudonim Łupaszka, osoba na tak zwanych listach poszukiwawczych Sowietów, który był uważany za jednego z największych wrogów. Zachęcam do poszukiwania informacji o tym wielkim bohaterze z lat wojny 18-21 rok. On razem z bratem swoim założyli samodzielną grupę wojskową na tyłach bolszewickich, na Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie, do tego stopnia, że potrafili zdobyć Brześć nad Bugiem, odbić od bolszewików. Takie spustoszenie im robili swoim wielkim oddziałem, bo już blisko kilkutysięcznym później, że bolszewicy po prostu mieli ich na swoich listach i czekali na nich, kiedy ich będą mogli złapać. Podpułkownik Jerzy Dąbrowski właśnie wtedy rozwiązał oddział, ale co się działo wcześniej? Major Henryk Dobrzański-Hubal, słynny, walczył pod jego dowództwem od 17 września z Sowietami. Tego w tym filmie nie ma. To jest przykład, jak się doskonale manipuluje historią.
Nie mogło być, no bo w tym
walczyli, to pan oczywiście, że tak, bo to przecież byli przyjaciele i tam w ogóle wojny nie było. My to już znamy, co starsi to wszyscy wiedzą, że żadnej wojny nie było. Oni praktycznie weszli do siebie, no tak powinniśmy ich przepraszać. Mam nadzieję, że nikt tego nie będzie brał dosłownie, ale proszę na to zwrócić uwagę. Tak wielokrotnie filmy były konstruowane i tak to zostało robione. Hubal poszedł dalej. Dokładnie 28 września to spotkanie miało w rzeczywisty sposób miejsce. Po upadku i poddaniu się Warszawy, oni po prostu zrezygnowali z podejścia pod Warszawę i Hubal z większą częścią swoich żołnierzy poszedł. Ci, kto chcieli z nim na południe, na jemu bliższe tereny. Natomiast podpułkownik Jerzy Dąbrowski, Łupaszka, poszedł na tereny Suwalszczyzny z powrotem, Białostoczyzny, Grodzieńszczyzny. Tam walczył przez jeszcze około kilka tygodni. Stan chorobowy, on był tak człowiekiem poranionym w czasie wojny, miał tyle ran odniesionych, które zaczęły się kolejny raz odzywać, że po prostu przekroczył granicę z Litwą i litewską i oddał się do niewoli. I rzecz znamienna, w 1940 roku Sowieci zajęli przecież Litwę, której się wydawało, że oni będą zawsze, nie zastanawiając się politycznie przez okres międzywojenny, w jaki sposób funkcjonują i dlaczego i dzięki komu tak naprawdę, czy jej postawie. I został zgładzony w Mińsku, w stolicy Białorusi, prawdopodobnie tej słynnej Amerykance, czyli w więzieniu KGB, wybudowanym jeszcze ze czasów carskich jako siedziba między innymi jednostek specjalnych carskich, czyli ochrany między innymi carskiej i właśnie w okolicach przed Bożym Narodzeniem 40 roku. Takie jest prawdopodobieństwo. Niezwykle ciekawa postać, też pokazująca w kontekście filmów, jak to wyglądało.
Ale to też pokazuje to, o czym pan doktor mówi, że ten niestety stan świadomości historycznej powszechny jest fragmentami bardzo ubogi, czy też wybiórczy. No, chociażby weźmy przecież dość powszechnie znaną postać generała Franciszka Kleberga z grupy operacyjnej samodzielnej Polesie, która też przecież walczyła między innymi właśnie z Sowietami. Albo no, chyba nikły niestety w powszechnej świadomości stan wiedzy na temat walk z Sowietami w 1939 roku, na temat na przykład obrony Grodna, niezwykle bohaterskiej, z udziałem ludności cywilnej, znów dzieci, znów kobiet również i barbarzyńskiego zachowania Sowietów, którzy po prostu zabijali ludność cywilną w okrutny sposób, czy też pięknej obrony Lwowa. Najpierw z Niemcami walczył Lwów, później właśnie z Sowietami, czy też właśnie walk w obronie Wilna w 1939 roku przed Armią Czerwoną. No ale oczywiście tych obrazów
tu też
jest dużo więcej.
Dopowiedzmy słuchaczom, żebyśmy mentiku nie zrobili, że był też major Łupaszka, prawda? Szyndzielosz, tak, więc ten, który...
Ale teraz na pamiątkę tegoż bohatera Jerzego Dąbrowskiego major Zygmunt Szyndzielarz przyjął również podobnie brzmiący pseudonim Łupaszka, bo tam chodziło o kwestię Łupaszka. Tak. Taka drobnostka, taki drobny niuans. Mm. Ale jeśli mogę dodać jeszcze, tak tytułem uzupełnienia. 39 rok, 1 września, Niemcy atakują Polskę. Nie doszłoby do tego, gdyby nie było podpisanego parę dni wcześniej, 23 sierpnia, paktu niemiecko-sowieckiego, który w sposób jednoznaczny określał, jak Polska zostanie podzielona, ba, jak zostaną wpływy w Europie Środkowej rozdzielone, kto się czym dzieli w Europie, bo taka jest rzeczywistość. Także to też pokazuje, jakim czynnikiem sprawczym, hamującym działania Niemców i Sowietów była wtedy Rzeczpospolita. I tutaj kwoli takiego drobnego uzupełnienia. Absolutną rzeczą nie jest dopuszczalną, aby mówić, że Armia Polska w okresie międzywojennym była słabą, nieprzygotowaną armią do prowadzenia jakichkolwiek działań wojennych. Należy dodać temu całkowity kłam. Po prostu, przede wszystkim, Armia Polska postawiła opór z dwóm największą chyba armią wówczas na świecie. Kwestią drugą jest w tej chwili wielkość i potencjał armii amerykańskiej, ale powiedzmy sobie, jest to inny kontynent. Na naszym tutaj obszarze politycznym w Europie czy Euroazji, jakbyśmy nazwali ze względu na wielkość Związku Sowieckiego, były to największe armie. Żadne państwo europejskie, nawet Brytyjczycy z Francuzami, co zresztą pokazali 8 miesięcy później, nie byli w stanie się przeciwstawić. I Polska wystawiła doskonałą armię, jak na ówczesne czasy, bo profesor, w świętej pamięci profesor Wieczorkiewicz, który starał się pewne rzeczy jak najgłębiej określić, zbadać, sam określał Armię Polską jako czwartą najlepszą ówczesną armię pod względem wyposażenia, jakości wyszkolenia i uzbrojenia. To nie jest, szanowni państwo, żart, tylko po prostu to jest mit, który został wniesiony nam do świadomości w okresie PRL. Niestety tego jest bardzo
ten
dużo.
Profesor już sławny.
A Sowieci i Niemcy, proszę ojca, budowali armię swoje na zasadzie niedemokratycznej, tylko odgórnie decydując. Zresztą należy dodać, że potencjał armii państwa czeskiego, który Niemcy przejęli w 30, po aneksji Czech, to jest potencjał zbrojeń przewyższający przemysł francuski zbrojeniowy. To jest niezwykle ważne, bo tak się zwiększył potencjał państwa niemieckiego przez zajęcie Czechów.
Tak. No, zresztą wracając do profesora Wieczorkiewicza, to on mówił, że tyle bzdur napisano na temat historii Polski współczesnej i te bzdury były czytane, były potem uczone w szkołach, że wypadałoby teraz taki punkt zero stworzyć, spalić wszystkie podręczniki i zacząć pisać na nowo. Co panowie na to? Na nowo historię Polski prawdziwą, taką jak
było. Absolutnie tak.
Ja myślę, że w końcu to nastąpi, że daj Boże, przy zmianie najbliższych władz, to mam nadzieję, że nastąpi w tym pierwszym etapie, następnym w przyszłym roku, że wreszcie powstanie komisja w Ministerstwie Edukacji, że przygotuje bezpłatne, bezćwiczeniowe podręczniki które będą wreszcie edukowały na bazie humanistycznej historię, wychowanie obywatelskie w sposób rzeczywisty, a nie tak jak ma do tej pory to miejsce.
I zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, do pytań. Przypomnę, Polskie Państwo Podziemne, Wielkość i Heroizm Polaków. Goście dr Krzysztof Kawęcki, pan dr Dariusz Kucharski, 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy dwa numery, 655-2333, 655-2366. Kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu tak znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podkarańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Wilki mają swoje ścieżki, podążałem szlakiem wilczym. Śmierć ścigała mnie po lasach jak pies gończy. Przystanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Więc mnie ukryj, moja ziemio podhalańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś mnie do raportu wezwał. Orzeł srebrnopióry w nasze dusze wbił pazury i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wierzba płacze. Zgasł już ogień, ale pamięć po nim wciąż się tli.
Andrzej Kołakowski, epitafium dla majora Ognia. Na pewno tą postać Państwo już znają. Też została ona wydobyta z takiego mroku niedomówień i oskarżeń strasznych. I dobrze, że tak się stało, że o tym też rozmawiamy, to dzięki też tej pozytywnej polityce historycznej. Pan doktor, jeszcze mam słuchacza.
Chciałem powiedzieć, że tak usystematyzować troszeczkę, przypomnieć jak to wygląda, że Polskie Państwo Podziemne to jest taka nazwa, która zaczęła funkcjonować od praktycznie stycznia 1944 roku. I rzecz istotna, i musimy o tym pamiętać, o czym mieliśmy w programie dla słuchaczy, którzy nas z kolei nie oglądali wówczas, że Polskie Państwo Podziemne stanowiły wszystkie organizacje z czasem skupione w trzech takich głównych nurtach niepodległościowych, związani z żołnierzami Armii Krajowej, czyli delegaturą rządu na kraj, Narodowymi Siłami Zbrojnymi i Batalionami Chłopskimi. Razem oni wszyscy stanowili ilość żołnierzy, ponad półmilionową gwardię niepodległościowych żołnierzy.
To też jest niezwykle ważne. Przy telefonach. Mamy telefon, bo już ktoś czeka. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto jest z nami?
Laskowska z Warszawy.
Imię pani.
I chciałabym... Sabina.
Pani Sabina.
Chciałabym podzielić się takimi słowami. Moja mama urodziła się w 1910 roku i wiele nam mówiła i wiele po prostu wszystko pamiętała. Na przykład śpiewając taką, jedną nie będę śpiewała, tylko odczytam. Myśląc ojczyźnie, ukochanym kraju, wyszedłem sobie po starym zwyczaju i tak chodziłem w koło zadumany o ten kraj polski, kraj mój ukochany. W tym usłyszałem jakiś głos pod ziemi, a ja się przeląkłem i uciekać chciałem. Jestem Polakiem, śmiało zawołałem. Stój, stój, odpowie, duchy wykrzyknęły. Niech się dowiemy o losach tej ziemi. Bo gdym ja żył jeszcze, w smutnym stanie była, reszta dzielnych Polaków jeszcze jej broniła. Ja pod Warszawą strzał w piersi dostałem, tutaj się przywlokłem, życia dokonałem. Ach, jak to miło na tej polskiej ziemi spoczywać razem z rodakami swymi. I wiele, wiele bym mogła jeszcze powtarzać, które nam mama poiła to wszystko. I bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Sabino. Pozdrawiamy oczywiście. Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za te piękne słowa. Ja też, pan doktor czytał przysięgę żołnierzy Armii Krajowej. Ja chciałem też przeczytać przysięgę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która też potwierdza, że te słowa Bóg, honor, ojczyzna to były treścią ich życia. Ja walkę o wielką Polskę uważam za najważniejszy cel mego życia, mając szczerą i nieprzymuszoną wolę służyć ojczyźnie, aż do ostatniej kropli krwi wstępuję do Narodowych Sił Zbrojnych. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazów wszystkich mych przełożonych będę słuchał i posłusznie będę je wykonywał. Tajemnic organizacyjnych będę wiernie strzegł. W pełni świadomości celu pierwej śmierć poniosę, aniżeli zdradzę. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego męko i Ty, Królowo Korony Polskiej. Proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć, bo była przed chwilą piosenka pana Andrzeja Kołakowskiego, Epitafium dla majora Ognia. Otóż właśnie takie osoby, jak pan Andrzej Kołakowski, no wypełniają wspaniałą, w ogóle wspaniałą rzecz robią i wypełniają te zapomniane karty naszej historii. W ogóle no, zachęcam naprawdę do zapoznania się z utworami pana Andrzeja Kołakowskiego. To są bardzo głębokie, bardzo religijne, bardzo patriotyczne, piękne pieśni i ze studia pozdrawiamy serdecznie pana Andrzeja Kołakowskiego. No takich też postaci jest więcej. To są ci bardowie, że tak powiem, Polski niepodległej.
Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Kolejny głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Słuchamy. Kto mówi?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja w nawiązaniu do tego wątku, który dotyczy właśnie przekazu historii naszej, że należałoby po prostu, by tak można powiedzieć, skasować książki, które były pisane po wojnie i zacząć je po prostu, książki pisać na temat historii naszej od nowa. Myślę, że jest to bardzo ważna inicjatywa i w miarę możliwości należałoby jak najszybciej się do tego wziąć. A swoją drogą chcę nawiązać do tego, co kiedyś na antenie Radia Maryja można było słyszeć, mianowicie ksiądz dyrektor Tadeusz Rydzyk zachęcał do pisania scenariuszy, tak w sensie, żeby właśnie tworzyć filmy. Myślę, że już teraz nie pamiętam co do tła, jakie ksiądz Tadeusz Rydzyk podawał, czy to w sensie historycznym, czy ogólnie po prostu też biorąc pod uwagę, ale myślę, że i ta strona jest ważna, bo też tak jak Państwo mówiliście o pewnych filmach zakłamujących historię naszą, typu Lotna, prawda, wykrzywiających działania żołnierzy polskich. Także myślę, że i ten wątek warto tutaj po prostu zauważyć. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, ta inicjatywa, spalić wszystkie książki na temat historii współczesnej i zacząć pisać na nowo.
No niestety możemy dodać, że w wielu książkach historycznych zdarzają się tak duże nieprawdy, że dzisiaj badacze dochodzą do wniosku, że nawet zdjęcia ukazywane w takich publikacjach są po prostu wstawionymi przysłowiowymi główkami tylko środowisk niepodległościowych, gdzie w to miejsce się wstawiało zdjęcia twarze osób związanych z ruchem komunistycznym po 1945 roku, aby dorobić im historię ich działalności tak zwanej wyzwoleńczej, bo na pewno niepodległościowej nie.
Ja na przykład do dzisiaj nie pamiętam, czy nie mogę sobie skojarzyć, jaka była jakość tej książki, ale pamiętam, że to było taka sensacja, książka do historii współczesnej w czasach, kiedy tam u nas już moi roczniki zdawały maturę, szkoła średnia, była historia Witold Pronobis, był taki autor, ale to po prostu było, to tak jakby było o 160 stopni nowych rzeczy, prawda, albo tamte stare, no bo tak zawsze było, Armia Czerwona, a tu było wszystko, to myśmy to czytali po prostu dniami i nocami i nie wierzyli, że a nie wiem, jaka to jest jakość tej książki. Może panowie znają tego autora. Wiem, że to był jego pseudonim, prawda? A tak na marginesie.
Pamiętam.
To były takie lata 90., 89., 90. Jeden z tych pierwszych takich odplamionych. No ale to właśnie potrzeba takich właśnie książek na nowo.
Potrzeba tych książek na nowo. No niestety jest taka sytuacja, że w wielu bibliotekach gminnych, miejskich, nadal są książki po prostu, których nie powinno być, bo w zasadzie nie wiem, po co one tam leżą na tych półkach, komu one mają służyć. To są właśnie książki historyczne z okresu PRL-u, głęboko kłamliwe. No i tutaj też może apel do ludzi, do mieszkańców, po prostu, żeby też reagowali, no, a przede wszystkim do władz samorządowych, ale także chyba po prostu, no to jest prosta sprawa, także do dyrektorów tych bibliotek. No po prostu niech one nie zaśmiecają, nie zajmują miejsc, bo po prostu nie ma, to nie tam jest ich miejsce po prostu. Także no powstało bardzo, bardzo wiele znakomitych pozycji książkowych, przede wszystkim wydanych przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. To są naprawdę znakomite rzeczy, dotyczące głównie rzeczywiście tego okresu powojennego, czyli tych żołnierzy wyklętych, także poświęcone na przykład konspiracji polskiej na tak zwanych Kresach Wschodnich, ale te książki, te albumy na przykład, piękny album o właśnie podziemiu niepodległościowym w zasadzie już, to już nie jeden, było kilka wznowień, inne są też albumy, kolejne albumy, ale to niestety ten nakład jest niewielki, powiedziałbym, one spełniają taką rolę trochę ekskluzywną, no bo taka jest po prostu rzeczywistość, takie są środki, takie są możliwości, natomiast potrzeba takiego podręcznika prawdziwej historii Polski jest absolutnie niezbędna. No to jest niewątpliwie duże wyzwanie, duże dzieło, ale no jest już grono historyków, które absolutnie temu zadaniu może sprostać. Natomiast oczywiście potrzeba jest tutaj instytucjonalnego rozwiązania i pomocy ze strony państwa.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami? Szczęść Boże, tego prosimy radio wyłączyć dobrze w tle.
Grzegorz z Janczewa.
Panie Grzegorzu, bliżej słuchawki z łaski swojej, bo będzie wyraźniej słychać.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i panów doktorów. Przysłuchuję w tej audycji już od 18.15, czyli też w telewizji. I taką refleksję chciałem przekazać, takie doświadczenie. Miałem okazję zwiedzać, oglądać obóz Stutthof na Pomorzu. Był to okres wakacyjny i tamte fotosy, które się znajdują i programy Polaków, którzy zostali straceni, to byli inżynierowie, lekarze, nauczyciele, technicy, piekarze. Natomiast co było ważne? Ważne było, czym oni się zajmowali nie tylko w pracy, ale też po godzinach pracy. Byli to wielcy społecznicy. Nauczyciel był nauczycielem przez 24 godziny na dobę. I w tym czasie przyszła wycieczka szkolna, kolonijna, ze współczesnymi paniami nauczycielkami, które wpuściły dzieci do tych baraków bez opieki, same pozostając na zewnątrz, paląc papierosy. Chłopcy wchodzili w czapkach. Na mają dygresję, chłopcy, zdejmijcie czapki. No ale po co? No, dla szacunku dla osób, którzy tutaj zginęli. Dlaczego o tym opowiadam? Jak gdyby potwierdza to diagnozę panów doktorów o tym, że to państwo podziemne było możliwe w czasie II wojny światowej, ponieważ kompletnie inna mentalność była we współczesnych elit, tych nauczycieli, tych inżynierów, tych lekarzy, tych techników, tych piekarzy. To była kompletnie inna mentalność, którą niestety II wojna światowa poprzez niemieckie i sowieckie działania, ja to nazywam, przeorała. I teraz mamy skibę przewróconą zupełnie na drugą stronę, co było obrazkiem sztuczko w tych współczesnych pań nauczycielek. To jest któreś pokolenie w tej chwili tych trzytygodniowych kursantów, jak pan doktor Kawęcki w telewizji zauważył, trzytygodniowy kurs i zostawało się sędzią w 45 roku. To jest właśnie ta mentalność, to jest ten nasz współczesny problem. Ja obserwuję, że to się zmienia. To jest proces odwracalny. To nie jest proces nieodwracalny. Tak mi się wydaje. Może panu redaktorzy to omówią. A przykładem jest, we wrześniu odbyła się już 13. pielgrzymka środowisk policyjnych na Jasną Górę. Przepiękna uroczystość z udziałem Komendy Głównej, Komendanta Głównego, Kompanii Honorowych, z apelem poległych policjantów z drugiej RP pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Okazuje się, że powoli, ale bardzo powoli ta mentalność potem wraca do mentalności tej właśnie sprzed 1 września 1939 roku. To tyle. Serdecznie pozdrawiam. Taka refleksja moja.
Dziękuję panie Tomaszu. Pozdrawiamy serdecznie również. I już pan doktor tak odpowiada.
Dziękuję bardzo za ten głos uzupełnienia. Rzeczywiście akcje niemieckie, sowieckie razem wzięte miały na celu przede wszystkim zniszczyć całe polskie środowiska nadzorujące, takie, znaczy, tak jak mówiliśmy, naprawdę tą elitę prawdziwą polską. Czy im się to udało? Jest kwestią do dyskusji. Wydaje mi się, że co najmniej jeśli się nie udało, to zniszczyli w większym stopniu. Natomiast trzeba dodać, że to nie działo się tak ad hoc w sytuacji, że to wymyślono. Przygotowania trwały już cały okres międzywojenny, tak to można górnolotnie powiedzieć, i to nie jest żadne dokładanie do historii. Jakieś widzimisię, przygotowania trwały i chodziło o wyłapanie wszystkich osób, które mają pewną zdolność działania organizacyjną i wpływania na swoje środowiska, od działań społecznych poprzez polityczne, czy też wojskowe, doskonałych organizatorów. I proszę pamiętać, że zaraz po wejściu Niemców, a potem Sowietów, doszło do kilku tak zwanych konferencji NKWD, Gestapo, mających na celu regulowanie kwestii wymiany więźniów, badania tak zwanego pochodzenia więźniów i porównywania tych list, kto kogo poszukuje z tych dwóch państw sojuszniczych, Niemców i Sowietów. To jest bardzo istotne. Zresztą znamienna jedna konferencja odbyła się już we wrześniu, krótko po defiladzie. Defilada odbyła się 22 września w Brześciu. Nad Bugiem odbyła się pierwsze takie spotkanie tych środowisk Gestapo i NKWD. Następnie jedno odbyło się w Krakowie, a jedno, trzeba pamiętać, że odbyło się najdłuższe i chyba najważniejsze w Zakopanem. Te wille do dzisiaj istnieją. Jak państwo wejdą sobie, zachęcam do poszukiwań rzeczywistych w internecie o tej konferencji, to te wille do dzisiaj, będąc na wakacjach, można sobie zobaczyć, gdzie przebywali przedstawiciele Gestapo na tych rozmowach, a gdzie przedstawiciele NKWD. Co tam ustalono? Ustalono tam w sposób ostateczny rozwiązanie, kwestii rozwiązania przekazywania sobie jeńców, czy też całych rodzin, bo przecież poszukiwano oprócz poszczególnych osób, poszukiwano ich całych rodzin, po to, żeby mieć przysłowiowego haka na resztę bliskich, znajomych. I o to tutaj chodziło. I tutaj w sposób zdecydowany trzeba powiedzieć, że ten proces likwidacji polskich elit trwał. Zresztą po II wojnie światowej można powiedzieć, że z ludzi związanych z uczelniami wyższymi, mających ukończone studia, pozostało tylko bodajże 10% z całego społeczeństwa polskiego. To wskazuje na potężny uszczerbek, jaki miał miejsce. Tak samo podchodzono do środowisk polskiego duchowieństwa, które uważano za jedno z najgorszych do tego, aby zniszczyć i złamać kręgosłup narodu polskiego. Ale tutaj trzeba dodać, że duchowni polscy byli niezwykle ofiarni i ja mogę w tej chwili przypomnieć chociażby postać, i to gdańszczanom obecnym będzie bardzo znana, to jest ksiądz Józef Zator Przytocki, postać legenda, ale dla gorzowian, tutaj wiem, że pan Grzegorz jest spod okolic Gorzowa, ojciec Kazimierz Łabiński, człowiek oddany podziemnym organizacjom, jak i również ksiądz Zator Przytocki, podziemnej działalności niepodległościowej. Ludzie niezwykle ofiarni, którzy po zakończeniu tak zwanej II wojny światowej, czyli w czasie drugiej okupacji sowieckiej po 1945 roku, oni prowadzili nadal działalność niepodległościową na różnej płaszczyźnie. Ojciec Łabiński zajmował się środowiskami polskimi, polskimi dziećmi właśnie w Gorzowie Wielkopolskim przez kilkanaście lat po II wojnie światowej, mając pod swoją opieką, kształtując pod względem duchowym, katolickim i patriotycznym kilkaset osób stamtąd. Także to wkład tych ludzi był niesamowity w czasie wojny i po wojnie, to jest tylko dwóch duchownych.
Nie wiem, czy ci dwaj duchowni, o których pan, panie doktorze, wspomniał, są należycie uczczeni na przykład, czy są ich ulice imienia?
W Gorzowie jest skwer koło kościoła Chrystusa Króla na Zawarciu. Chyba ksiądz Zator Przytocki również ma ulicę przy parafii, gdzie pełnił posługę, także...
To bardzo pięknie, ale jest też wiele...
Wszystko.
Tak, ale jest też wiele właśnie takich lokalnych postaci, nie tylko zresztą żołnierzy, którzy powinni zostać uhonorowani, no a nadal na naszych ulicach mamy te upiory przeszłości, mamy pomniki ku czci Armii Sowieckiej, wznoszone zresztą z rozkazów sowieckiego dowództwa za nasze polskie pieniądze zrujnowanego wówczas kraju.
I takie ku upokorzeniu, prawda? Bo to
ku upokorzeniu, tak. To jest tak, dokładnie ku upokorzeniu, taki pokazanie takiej dominacji właśnie ich, właśnie tej sowieckiej dominacji, ku upokorzeniu, bo to, temu głównie to oczywiście
służyło. Od nas, a i tak musicie przechodzić koło naszych bohaterów i koło naszych, prawda, pomników. Mamy telefon kolejny, następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Już z nim jest, witam szanownych gości.
Witamy, panie Januszu, proszę, pozdrawiamy, prosimy bardzo.
Ja mianowicie mam takie pytanie, mianowicie od kiedy komuniści zaczęli wsypywać AK-owców, bo ja mam taką rodzinę tam w okolicach Krakowa i w 1943 roku też tam były takie wsypy, podejrzewam, że również PPR tam działała, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie z tym się również wiąże. Był ostatnio taki film na TVP Historia o chyba Jasterze, który był podejrzewany o wsypę tam całej grupy AK-owców i następnie został jak gdyby po wojnie poprzez panią Małgorzatę, teraz zapomniałem jak się nazywała ta reżyserka, jak gdyby oczyszczony tego, ale został na nim wykonany wyrok śmierci poprzez AK. To pisał pan Kunicki, chyba jeden z AK-owców po wojnie. Chciałem się zapytać, czy coś panom na ten temat wiadomo i mogliby coś dorzucić do tego, co powiedziałem.
Dobrze, panie Januszu, a może jakieś bliższe, bo to tak? Wszystkich żołnierzy się nie zna, chyba jakieś bliższe dane tego człowieka?
O
tego
kogo Jastera? Chodziło, bo nie kojarzę Jaster, o postaci.
Jaster, nazwisko Jaster, tak?
Tak.
I to był kto? Jaka to postać? To był jakiś...
Jasne.
On w Warszawie działał, AK-owiec. On między innymi uciekł z Oświęcimia razem z Kazimierzem chyba, jak on się nazywał. Była taka słynna ucieczka, samochodem uciekli przebrani za Niemców.
Stanisław?
Może Stanisław, tak.
To... Stanisław Jaster, no.
Tak, tak, tak. Dobrze.
Tak, tak.
No to już spróbujemy coś...
Pseudonim Hel.
Tak, tak, właśnie. I on został zlikwidowany prawdopodobnie przez AK jako podejrzany.
Zgadza się, coś takiego było. Zaczem pan, odpowiem panu na tą część dotyczącą Jastera. Od kiedy zaczęła się współpraca? No zaczęła się, tak jak powiedziałem, od 17 września współpraca była praktycznie szeroka na płaszczyźnie politycznej niemiecko-sowieckiej. I to się przekładało też na relacje związane z mieszkańcami tych terenów, czyli po wejściu Sowietów na terenach, bo o tym nie mówiliśmy ani w telewizji, ani jeszcze tu w programie radiowym, należy dodać, że bardzo niechlubną kartę zapisały sobie niektóre środowiska z mniejszości narodowych mieszkających w Rzeczpospolitej, szczególnie środowiska żydowskie, które no niestety... Jest to nie na rękę mówić o tym wielu przedstawicielom tego środowiska, ale w sposób nagminny, i to nie tylko biedota żydowska, ale i również osoby wykształcone z tego środowiska, wręcz witały z radością wojska sowieckie na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej i wskazywali rodziny oficerskie, rodziny pracowników administracji, nauczycieli, tej tak zwanej elity osób, które no, w jakiś tam sposób społecznie czy politycznie były zaangażowane. To jest tutaj bardzo ważne, ponieważ ten czynnik, czy tak samo dokonywali też tego Ukraińcy, a potem, jak wiemy, po wejściu Niemców zaczęli współpracować dalej z Niemcami i rzeź dokonana na Polakach, na Kresach Południowo-Wschodnich, szczególnie Wołyń, te 130, około dobre 130 tysięcy ofiar, na pewno potwierdzonych przez państwa Siemaszków, jest tego dowodem, jak to wyglądało, to bestialstwo. Natomiast po wejściu Sowietów, tak jak powiedziałem, środowiska mniejszościowe, tutaj szczególnie negatywnie się w tych relacjach pokazali Żydzi, bez względu na stan wykształcenia i materialny. To też jest taka odpowiedź na to, co później się działo po ucieczce Sowietów w 1941 roku, po 22 czerwca. Traktowaniu ich przez, bardzo oschłym traktowaniu ich przez miejscowych Polaków. No proszę się wczuć w sytuację. Praktycznie zaczęło się polowanie na Polaków z różnych środowisk. Wystarczyło coś złego powiedzieć w różnych miastach i miejscowościach i wsiach, a przedstawiciele środowisk żydowskich chodzili praktycznie od pierwszego dnia wejścia Sowietów z opaskami czerwonymi i tworzyli tak zwane milicje miejscowe i robili bardzo duże pogromy środowiskom polskim. I to jest tutaj bezsporne. I teraz odniesienie Polaków do tego. I proszę pamiętać, że Polacy mimo tej całej sytuacji, pojedynczych przypadków, jakichś retorsji indywidualnych, co nie było zresztą, nie uzyskiwało przyklasku podziemia państwowego, polskiego podziemia, było to karane i napiętnowane, były to pojedyncze przypadki, uzyskali pomoc od środowisk polskich, polskiego państwa podziemnego po wejściu Niemców na zajęciu tych wschodnich ziem Rzeczpospolitej, a wschodnie ziemi Rzeczpospolitej wtedy traktowane już były w okolicach Łomży. Także proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądało, bo przecież słynne Jedwabne to jest właśnie tereny zajęte wcześniej przez Sowietów, a później mord niemiecki dokonany na ludności żydowskiej właśnie w Jedwabnem, nie polskiej. To jest taka zbitka zrobiona dla nas, żebyśmy po prostu się pogubili właśnie tej swojej wiedzy historycznej. Dlatego to pokazuje o współpracy. Komuniści współpracowali cały czas. Części nie udało się uciec z armią sowiecką. Byli na miejscu, pouciekali do przysłowiowych lasów, się chowali, tworzyli bandy. Ale tak jak powiedziałem w programie radiowym, w telewizyjnym, w części telewizyjnej, współpracowali, donosili na polskie podziemie. Przede wszystkim polskie podziemie starali się rozpracowywać. Niektórzy wchodzili nawet do polskich środowisk niepodległościowych, podziemia polskiego i niestety służyli nadal temu panu ze wschodu, Sowietom, później informacjami, jeśli przeżyli i doczekali wejścia Sowietów, to jest bezsporne. Chociażby przykład, który dzisiaj nie powiedziałem, próba wydania, przypadkiem nietrafiona próba wydania przez środowiska związane ze Władysławem Gomułką drukarni. Chciano po prostu, złożono donos do Gestapo na istnienie tak zwanej polskiej drukarni podziemnej, myśląc, że to jest akoska. No to taki paradoks też świadczy o ich jakości działalności, a de facto Gomułka i jego środowisko złożyli na doniesienie do Gestapo, które skrzętnie wykorzystało to, wjechało i zrobiło, dokonało aresztowań i zabrało na Pawiak. Okazało się, że zajęto drukarnię Gwardii Ludowej.
sami swoich wydali, zresztą mu to potem wyciągano, że donosił do gestapo. Rzeczywiście, donosił do gestapo, tylko nieudany donos. Myśleli, że po prostu donoszą na podziemie akowskie. Także tych akcji było bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, chcieli rozpracować i chcieli donieść w marcu 1943 roku do gestapo przedstawiciele władz, przedstawiciele agentury sowieckiej w Warszawie, że znaleźli Roweckiego, który był w sposób niesamowity poszukiwany. Jego wielki portret wisiał w głównych punktach policyjnych policji niemieckiej i gestapo w Warszawie, aby po prostu każdy gestapowiec Niemiec czy Volksdeutsch, który go zobaczy, mógł od razu go szybko wskazać i wykryć. I ja twierdzę, że właśnie tutaj środowiska komunistyczne się w dużym stopniu przysłużyły do tego, że Grobeckiego złapano i to polskie podziemie było niszczone. Natomiast tak jak tu się pan pytał o Stanisława Jastera, rzeczywiście taka osoba była. Związany był, uciekł z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Został wyrokiem Polskiego Państwa Podziemnego skazany na karę śmierci, został stracony i no można powiedzieć, że to bardzo, bardzo niepochlebna postać. Natomiast obóz koncentracyjny Auschwitz, no ucieczka i pobyt tam, no niczego go nie nauczyło, wręcz przeciwnie, no funkcjonował.
Aczkolwiek te okoliczności...
Został rozstrzelany nie za to, że uciekł, tylko...
Ale też te okoliczności jednak jego śmierci są, że tak powiem, dość... No budzą pewne wątpliwości, to znaczy wielu też historyków uważa, że został niesłusznie stracony. No to jest kwestia jak gdyby, że tak powiem, dalszych badań, ale jeśli tak się stało, że rzeczywiście był niewinny, to a śmierć była takim rezultatem tragicznej pomyłki, to się po prostu niestety zdarzało. To po prostu był ten czasem ten wyjątek od reguły. Także tutaj kwestia no to jest pewnych dalszych rzeczywiście badań i być może jest to postać bardzo szlachetna. No są po prostu rzeczywiście ten wyrok. Być może
to może teraz balada o postaci jednoznacznej, która też uciekła ze Oświęcimia, Rotmistrz Pilecki. Balada o Rotmistrzu Pileckim i podejmujemy dalej telefony od naszych słuchaczy.
Skąd te krwawe rany?
A przypomnę, mówimy o polskim podziemiu, wielkość i heroizm Polaków. Nasi goście, dr Krzysztof Kawęcki, dr Dariusz Kucharski. Rozmawiamy z państwem.
Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie
nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg, honor, ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg, honor, ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat w zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, pieśni nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało, pieśni nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz ułanami, dusza uleciała, wieść została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z ułanami, uleciała dusza, wieść została z nami. Rotmistrzu Bilecki, do apelu stawaj, życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj, życie ci zabrali, zostawili sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj.
Balada rotmistrzu Pileckim, Lech Makowiecki, a my rozmawiamy dalej o polskim państwie podziemnym. Słuchają państwo Radia Maryja, 22.57. Bardzo prosimy.
Już mogę mówić?
Tak, proszę bardzo, może pan mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem w tej chwili właśnie w Polsce i słucham właśnie tej audycji. No nie miałem akurat możliwości oglądać tego programu w telewizji Trwam i trochę żałuję, no ale przyłączę się do tego.
Kto mówi jeszcze? Gdzie pan mieszka za granicą?
Ja mieszkam w Austrii, mieszkam. Moje imię Sergiusz jest.
Sergiusz z Austrii, tak. Pięknie. Proszę bardzo, słuchamy pana pytań.
Więc chciałbym właśnie przyłączyć się do profesora, czy te pana doktora, który mówił właśnie o tym, że ta papka taka, która jest nam nadal jak za komuny prezentowana w telewizji, przez te filmy typu właśnie Czterech pancerni i pies i tam ten cały Kapitan Klos i tak dalej, to rzeczywiście to już powinno się dawno rzeczywiście skończyć i powinni właściwie skończyć z tą całą zakłamaną historią. A te filmy, które właśnie ja też, będąc w ogóle w Austrii i zresztą bardzo dużo moich znajomych ogląda dosłownie z przerażeniem i z zapartym tchem ten serial właśnie Czas Honoru, i wydaje mi się, że tam jest najwięcej i najbardziej pokazane właśnie ta cała strona właśnie tego honoru Polaków, którzy pierw sprzedawali bez żadnej skrupuły prawdziwych patriotów gestapowcom, a potem jako pierwsi włączyli się do aparatu bezpieczeństwa w tych wszystkich urzędach ubeckich i mordowali tych Polaków. I co chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie na temat jeszcze króciutko, a właśnie jeszcze do tych filmów. Jeszcze tam oglądałem kiedyś film o tym rotmistrzu właśnie Pileckim, gdzie powiedział wtedy do swojej żony, że Oświęcim to była igraszka, to co mu rodowici Polacy, ta banda komunistyczna zgotowała w tym więzieniu, zanim go oczywiście stracili. potem o tym, w ten film właśnie o generalnie Nilu. Takie filmy powinny być puszczane i to nie w godzinach nocnych, tylko to w godzinach normalnie popołudniowych, czy w godzinach wieczornych, czy w tych godzinach, kiedy jest największa oglądalność, ale niestety puszcza się najczęściej właśnie albo w nocy, albo na takim programie Historia, która tak na dobrą sprawę to jest na przykład prawie że nieosiągalna, przynajmniej za granicą. Ja nie wiem, w Polsce zdaje się już w tej chwili można ten program Historia oglądać przez anteny normalne, te naziemne, no, ale powiedzmy dla tych emigrantów, którzy wyjechali kiedyś z PRL-u, tak jak ja, i pokończyli szkoły właściwie w Polsce i historię, uczyli się tej zakłamanej historii, bo przecież my jesteśmy właściwie analfabetami, to społeczeństwo jest właściwie my jesteśmy analfabetami własnej historii Polski, bo przecież tą historię, którą nas uczą od czasów powojennych, czyli ci, którzy urodzili się mniej więcej po 1945-1946 roku i zaczęli chodzić do szkoły w okresie, powiedzmy, już stalinowskim, zaczęli chodzić do szkoły podstawowej i potem do szkół oczywiście średnich, aż do matury, czy na studiach, no to przecież to była farsa historii, to przecież kłamstwo na kłamstwie było. I najlepsze właściwie, bo tam dzwonił jakiś pan właśnie z Niemiec. Ja swego czasu dostałem w prezencie piękną książkę profesora Ryszarda Terleckiego. To chciałbym też może między innymi zareklamować, żeby warto było, bo właśnie tą książkę sięgnąć, bo wtedy tam właśnie w tej książce jest właściwie dokładnie napisane, jak ta cała banda komunistyczna, ten cały PPR, te wszystkie organizacje komunistyczne współpracowały właściwie z Gestapo. Oczywiście na niekorzyść AK i innych organizacji patriotycznych podziemnych i oni oczywiście w wielu wypadkach nawet sami wpadali, ale w tej właśnie książce właśnie Ryszarda Terleckiego, która się nazywa Miecz i tarcza komunizmu, to jest historia apartu bezpieczeństwa w Polsce od 1944 roku do 1990. Tam jest właściwie wszystko napisane. Tam całą tą podłość i tą całą sowiecką właściwie ingerencję od czasów właściwie wtedy, kiedy w 1939 roku na podstawie tego paktu Ribbentrop-Mołotow napadli na Polskę, to oni po prostu to prowadzili. Tak,
to już
do
rozumiemy,
końca.
Bo to już sprawę znamy, bo tak ludzie się w kółko obracali i o tych samych faktach mówili. Nie o to chodzi. Chodzi, żeby zadać pytanie, a nie zdawać egzamin swojej wiedzy, którą pan Sergiusz już posiada. Bardzo dobrą. Bardzo prosimy tutaj panów doktorów. To chociaż ja tylko powiem ze swojej strony, jeżeli mogę, bo no na przykład, no cóż, tysiące, miliony Polaków tą stawkę większą niż życie oglądali. I można powiedzieć, że fabuła jest ciekawa, w sensie nawet gra aktorów, to byli bardzo dobrzy aktorzy wtedy brani. I akcja bardzo wciągająca, żywa. Tu trzeba podziwiać, prawda? Scenarzystów. Natomiast wiadomo, że to był film z podtekstem, takim bezpośrednim po prostu, że no najlepszy agent to ten, którego Armia Czerwona wśród Polaków wybrała i wyszkoliła i on prawie, że no jeszcze trzech takich, no to nie byłoby...
W Waszyngtonie byśmy byli, aby było trzech takich, tak?
Bardzo proszę.
Pierwszy już odcinek w zasadzie stawki większej niż życie, to jest oczywiście, już nas prowadza te fałsze. I oczywiście tak, jest to znakomicie zresztą zrobiony film pod względem tej właśnie akcji, dramaturgii pewnej i tak dalej, dialogów, które przeszły już do historii, nawet weszły, że tak powiem, do takiego języka potocznego i można oczywiście na stawkę większą niż życie tak patrzeć z pewnym dystansem, z pewną taką autoironią. Natomiast, jak pan słusznie zauważył, my nadal niestety jak gdyby obracamy się w tej pajęczynie mitów komunistycznych. To oczywiście już nie są, to nie jest ta propaganda stalinowska, już z niej nic nie pozostało, o tych słynnych zaplutych karłach reakcji, czy też bandach NSZ-u. Proszę sobie zauważyć, że komuniści używali tego samego języka, którego używali Niemcy. O podziemiu niepodległościowym Niemcy mówili bandyci, bo to dla nich byli terroryści. Tak samo właśnie mówili komuniści na temat właśnie działalności podziemia niepodległościowego. Ale później, po 56 roku, pojawił się taki relatywizm. Co prawda, pewne rzeczy się zmieniły, zaczęto już mówić nieco o powstaniu warszawskim, ale oczywiście krytycznie, ale no, jak gdyby podkreślano też pewną bohaterskość samych żołnierzy. Natomiast cały czas pokutował taki mit właśnie tej wojny domowej, czyli dwie strony walczą ze sobą Polacy, a więc wprowadzenie tego relatywizmu moralnego, relatywizmu prawdy. To było bardzo niebezpieczne, dlatego że gubimy gdzieś tutaj tę odpowiedź na to, gdzie była prawda, a gdzie był fałsz, gdzie byli zbrodniarze, gdzie byli oprawcy, a gdzie była właśnie, gdzie byli ci, którzy byli ofiarą tego systemu komunistycznego. I cała, można powiedzieć, ta literatura pseudohistoryczna, książki, filmy właśnie są skonstruowane na tej PRL-owskiej tezie tej wojny domowej i oczywiście wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Przecież do niedawna jeszcze mówiono, że 17 stycznia, kiedy Sowieci wkroczyli już do zupełnie zrujnowanej Warszawy, to było to tak zwane wyzwolenie. Przecież doskonale wiemy, jak to wyzwolenie wyglądało. Natomiast, no tak, jeśli pan nie oglądał audycji telewizyjnej i żałuje pan tego, że pan nie oglądał, to pozwolę sobie przypomnieć, że zgodnie z programem telewizyjnym właśnie w drugim dniu, czyli jutro o godzinie 10:15 jest też audycja w telewizji Trwam, jest powtórzenie po prostu tej między innymi naszej audycji właśnie na ten temat.
Tej telewizyjnej, tak?
Tej telewizyjnej, tak, jutro.
Doktor Kucharski.
Mówiąc o tej naszej filmotece, od razu nasunął mi się film sprzed kilku lat dotyczący tragedii gibraltarskiej, bo to też trochę tematyka wojenna, trochę odchodzimy od państwa polskiego, państwa podziemnego w kontekście może tego zamachu, tych wcześniejszych aresztowań polskich ludzi, polskiego podziemia. To też film, który no, wzbudził pewne emocje i wielu historyków i chyba słusznie się wypowiadało na temat pewnych takich no, nieścisłości i pewnych takich szybko posuniętych jakby wniosków w tym filmie wysuwanych. No, gibraltarska tajemnica do dzisiaj nie jest rozwiązana i to jest to bardzo często podnoszone. Sam fakt, że samolot dopiero odleciał 600 metrów z pasa, warto to przypomnieć, praktycznie usiadł na wodzie, bo nie mógł uderzyć w tą wodę, usiadł na wodzie, ponieważ 7 minut czas zatapiania jego wyniósł, także to musiało być w miarę łagodne zetknięcie z wodą i powstaje pytanie, co się wtedy wydarzyło, czy coś się wcześniej wydarzyło? Rzecz ciekawa w kontekście ówczesnych relacji. Był na terenie placówki brytyjskiej, gibraltarskiej, szef służb wywiadu brytyjskiego, Kim Philby, który notabene był od wielu lat jednym z ważniejszych agentów służb sowieckich. To jest tutaj bardzo ważny przytyk. Był ambasador Majski, gdzie wiemy, że służby sowieckie, ich placówki dyplomatyczne nigdy nie funkcjonują łączności ze służbami wywiadu sowieckiego. Czy to dotyczyłoby GRU, czy dotyczyłoby to NKWD, czyli wojskowych, czy cywilnych tych służb wywiadowczych. To jest tutaj niezwykle istotne. I kontekst taki, że parę miesięcy wcześniej przecież została odkryta przez Niemców, która traktuje z dużym przymrużeniem oka, bo na przestrzeniach tak wielkich terytorialnie jak Związek Sowiecki, Rosja, znalezienie miejsca wymordowania oficerów polskich akurat w Katyniu byłoby raczej dużym problemem. Bardziej bym twierdził, że w trakcie rozmów z Zakopanem, o których wspominałem, ta informacja musiała paść i ich wewnętrzne kontakty, spotkania skutkowały tym, że ta informacja została przekazana dalej. Osobiście nie mam zaufania do końca do tego, iż przypadkowo trafiono, ponieważ miejsc mordów i zakopywania szczątek w dziesiątkach tysięcy osób w Rosji było bardzo dużo, a strach był niestety przemożny przed przekazywaniem dalej tych informacji, nawet jak Niemcy weszli na te tereny. To jest jedna taka z istotnych kwestii. Wracając do Polskiego Państwa Podziemnego, warto pamiętać, że w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, oprócz walki czynnej, którą też dyskutowano, na ile może być prowadzona, aby nie narażać ludności na retorsje niemieckie, czy też sowieckie wcześniej, jeszcze do 1941 roku, a potem już tylko niemieckie w tym wypadku, był problem. Dlatego w pewnym stopniu przygotowywano w jednym kierunku szły przygotowania do Wielkiego Powszechnego Powstania, na które nie było zgody ze środowisk związanych z narodową demokracją, czyli w ramach Komendy Głównej NSZ-u. Natomiast przygotowywano takie działania, które znamy potem jako plan burza, uruchomiony praktycznie od dnia wejścia przekroczenia granicy traktatu ryskiego, polskiej granicy przedwojennej, czyli 4 stycznia 1944 roku. I takim akordem ostatnim tego planu w sumie było powstanie warszawskie. Temat niezwykle dyskusyjny, czy to powinno mieć miejsce. Jednakże, aby podziemie polskie opracowało inną metodę, aby prowadzić działania przeciwko Niemcom, właściwie kierunkowano się na takie dwa czy też trzy kierunki działań. Pierwsze działania były skierowane w ramach działań zewnętrznych, czyli w ramach akcji odwetowych przeciwko Niemcom, którymi na początku kierował major Niepokulczycki, potem Jan Kiwerski. A później na wschodzie operacja Wachlarz, która na terenach dalekich od granicy na wschód, od granicy traktatu ryskiego. W późniejszym czasie również operacja Osa była prowadzona, czyli likwidacja szczególnie groźnych dla Polaków osób narodowości niemieckiej, dowódców niemieckich, szczególnie bestialskich w stosunku do Polaków.
Mamy kolejny telefon. Telefon z Białorusi, a więc Polska, a obecnie niestety Białoruś, tak wspominamy te czasy. Bardzo prosimy panią.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mieszkam teraz koło Grodna, no urodzona w 1934 roku w Iwiu, 40 kilometrów w kierunku Mińska, za Lida. Kochani moi, 17 września plakałam i teraz cały dzień. 1939 rok. Nas Polska zostawiła i wy o nas zapomnieliście. A my nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Żyjemy i teraz. Ale co my przeszli i co przechodzimy? Po pierwsze, kochani moi, bardzo ciężkie czasy mieliśmy, jak wkroczyli Rosjanie. W lutym, 10 lutego, 12 40 roku, była bardzo straszna zima na naszych terenach, do 40 i więcej stopni mrozów. I w tym czasie nocami wywozili naszych Polaków, naszych rodaków nocami na Syberię. Rodziny były duże, dzieci było w rodzinie dużo, 8, 10, 12. Dzieci odpowiedniego ubrania nie mieli. Przychodzili nocą, stukali, otwierajcie i dawali na zbiórka godzina, a to jeżeli dwie, to było bardzo dobrze, i wieźli na stację w towarne wagony. I tymi wagonami wywozili na Syberię naszych rodaków i to samych ważnych ludzi, które byli naprawdę i wykształceni, i bogaci, i wszystkie, ale byli i nędznych wywozili. Jeżeli sąsiad powiedział, że on nie lubi sowieckiej władzy, ta rodzina już pocierpiała. U mnie mego ojca, brat starszy, był zabrany nocą, bo to wszystko oni jak nocami robili, bolszewizm ten czerwony, te diabły. To on, jego sąsiad powiedział, że on nie lubi sowieckiej władzy. On był aresztowany i tak my nie wiemy, gdzie on zginął, gdzie, czy on pochowany, czy on nie pochowany. Także takie były czasy u nas. No i jak przyszli już Niemcy w 1941 roku, prawda mówiąc, Niemcy znędzali się nad nami, tu nad Polakami, mniej. No to była bardzo straszna rzecz. Rozstrzeliwali tysiącami Żydów, Żydzi. Ja jestem z Jedzień, duże miasteczko było, ale Żydów było bardzo dużo. I kochani moje, pamiętam bardzo dobrze, bo już było to mnie 9-10 lat, jak pędzili obok naszego domu po ulicy 2,5 tysiąca Żydów rozstrzelanych. I teraz tam jest taka tablica pod lasem u nas w Jewiu. No to było od niemieckiej władzy. Prawda mówiąc, Niemcy do Polaków odnosili się o wiele lepiej. Nawet jak był dobry gospodarz, to mogli nawet jeszcze jakąś dać i premię. W tym czasie, jak Rosjanie, kto był trochę lepszym gospodarzem, czy trochę miał więcej ziemi, no to wszystkich wywieźli na Syberię. No kochani moje, u nas wtedy, mówili partyzanci. Byli białe partyzanty i czerwone partyzanty. To wtedy nazywali ich partyzantami, a teraz nazywają tu na naszych terenach ich bandytami. Czerwona partyzanka miała poparcie od Czerwonej Armii. Choć byli Niemcy, ale oni kontaktowali się i to wszystkie różnie, to wszystko oni mieli od Czerwonej Armii. A nasi biedni chłopcy, Polacy, powinni byli gdzieś przekąpić jakiego Niemca, to było bardzo trudno, żeby mieć jakieś tam, jak mówi się, różnie po rosyjsku. No przeżyliśmy, kochani, wszystko. Przeszliśmy ciężkie czasy i już czerwona partyzantka nas bardzo też nie lubiła. Była nawet takie styczki białych partyzantów z czerwoną partyzantką. I chociaż ja z Jewia, ale nasza czerwona, biała partyzanka była w kontakcie czy związana z Ostrą Bramą. Chyba tam w Polsce wiecie, co to znaczy Ostra Brama. Tak,
oczywiście, że wiemy i bardzo kochamy Wilno, Ostrą Bramę i Matkę Bożą Ostrą
Bramską. No kochani moje, to Wilno i Grodno to my byli, jak mówicie, jedna rodzina. I to znaczy, naszych Polaków nie lubili i Niemcy, ale czerwona partyzantka na naszych chłopców napadała i też stracono było dużo młodych chłopców.
Tak.
No i niestety, kochani.
Tych historii jest dużo i pewnie długo nie mogę opowiedzieć. My wiemy, że tam naprawdę Polacy cierpieli. Mało tego, wojna się skończyła, a oni dalej cierpieli i cierpią. Bardzo proszę, pan doktor Kucharski.
Dziękuję pani za ten głos, bardzo ważny. Tym bardziej, że mam przyjemność z tych terenów znać panią kapitan Weronikę Sebastianowicz, która jakby kieruje polskimi kombatantami, którzy tam żyją na tych terenach, czyli na tych polskich kresach, a obecnie Białoruś, która kiedyś była zaproszona na Uniwersytet Poznański, bodajże rok temu, jeśli mnie pamięć nie myli, i w trakcie spotkania ze studentami powiedziała, że Polska tu wróci. I to było niezwykle wymowne. Chciałem powiedzieć, że właśnie partyzantka, działalność niepodległościowa na terenach dzisiejszych Białorusi Zachodniej była bardzo silna do tego stopnia, iż Sowieci nie mogli sobie poradzić przez długi okres czasu po zajęciu tych terenów w 1944 roku. Tam reperkusje przeciwko polskiemu podziemiu były tak niesamowite, że proszę wyobrazić sobie, że w Wilnie, aby przykrócić działania niepodległościowe, zaczęto aresztować młodych chłopaków i dziewczyny. No wiadomo, Wilno było jednym z bardziej polskich miast w okresie międzywojennym, chyba jednym z dwóch najbardziej polskich, jeśli chodzi o stopień zamieszkania narodowościowego. I chciano ich i przymuszano ich do wstępowania do Armii Czerwonej. Natomiast bardzo często odmawiano i dochodziło do wielotysięcznych wywózek na wschód, na roboty na Dalekim Wschodzie. To była taka forma niszczenia tej polskości na tych kresach, na terenach, gdzie tej polskości już nie miało być. Według sowieckiego założenia miano całkowicie wykorzenić te tereny z jakiejkolwiek wspomnienia o Polsce i Polakach i o tych elementach polskich. Mogę tylko z radością dodać, odchodząc od czasów II wojny światowej i od czasów żołnierzy wyklętych, którzy na terenach kresowych walczyli czynnie do bodajże 1953 roku. Ostatni oddział na terenach Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny walczył i został zniszczony przez bardzo silnie nasycone tereny oddziałami, jednostkami NKWD. Mogę dodać, że do dzisiaj ci Polacy tam żyją i proszę Państwa, my mieszkając w III RP musimy pamiętać, że na wschodzie są ci Polacy, oni są policzeni, ich jest bardzo dużo, a jeżeli nie są nawet policzeni, nie chcą się przyznawać do polskości ze względu na to, że ich traktowanie jest urągające jakimkolwiek normom cywilizowanym, to ich jest nadal sporo. Na samej Białorusi mieszka ich bardzo dużo. Przykładowo jest, przykładem mogą być niektóre miasta. W Brześciu na 300 tysięcy mieszkańców zdeklarowanych Polaków w tej chwili liczy się około 100 tysięcy. W Lidzie 60% mieszkańców stanowią Polacy lub osoby skłaniające się do polskości, bo to należy tak bardziej odczytywać. To są tylko dwa miasta, które podałem pierwsze z brzegu, a nie będę mówił, że są całe miejscowości mniejsze, gdzie praktycznie oni stanowią bezwzględną większość, a wszyscy nawiezieni i wszyscy inni są naprawdę znaczną mniejszością. Należy o tym pamiętać. Podobna sytuacja w wielu rejonach na Wileńszczyźnie. Smutek jest, że Rzeczpospolita nie dopracowała się własnej polityki wschodniej. Ba, traktuje tereny na wschód od Bugu jako tereny, które są praktycznie dla niej azjatyckie. Zresztą wielu polityków, niestety z Platformy Obywatelskiej, łącznie z byłym ministrem spraw zagranicznych Sikorskim, no jak się wypowiadało, to tak jakby faktycznie gdzieś się akcja działała nieraz w Australii. Takie miałem odniesienie. Smutne.
Dziękujemy bardzo Pani za ten telefon. Naprawdę serce rośnie, gdy słyszy się taką piękną wypowiedź, takie piękne świadectwo.
I ten język.
I ten język przepiękny.
Mówimy o 2/3 Polaków.
Tak, 2/3 Polaków.
Przed 1939 roku.
No, nie bylibyśmy Polakami, gdyby no, ta nasza tożsamość, mówię tak zwana kresowa, bo to też nie są kresy tak naprawdę Rzeczypospolitej, bo Grodno, Wilno to jest serce Polski. Grodno...
Po prostu widzi mi się Stalina, taka rzeczywistość
tak,
jest.
Tak, więc Grodno, no miasto bardzo bohaterskie, miało być odznaczone przez prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie orderem Virtuti Militari, bo to miało być trzecie miasto, bo wiadomo, że takim orderem została honorowana właśnie Warszawa i Lwów. No i Grodno i Wileńszczyzna, no miasta bliskie, miasta właśnie podzielonej też między obecną Republiką Litewską i Białoruską, właśnie podzielonej Wileńszczyzny. Grodno, wspominaliśmy o tej bohaterskiej obronie Grodna w dniach 22-24 września 1939 roku. Mówiła Pani później o tych wszystkich właśnie represjach, które właśnie nastąpiły. Mówiła Pani o Wilnie. No, mówiliśmy tutaj też o postaci majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. To właśnie tam z Nowogródczyzny, z Wileńszczyzny, ta właśnie dotarła w końcu 1945 roku na teren województwa białostockiego, 5. Brygada właśnie wileńska, dowodzona przez Łupaszkę. Znakomicie zorganizowany oddział, który właśnie występował zawsze w pełnym mundurowaniu, jak regularne przedwojenne jednostki Wojska Polskiego, a wielu oficerów i żołnierzy nosiło w mundurach emblematy religijne, ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, o której Pani wspomniała, którą no, zapewniam Panią, wielu Polaków, ja osobiście też nosi bardzo, bardzo w sercu. Także raz jeszcze serdecznie Panią pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Polaków na ziemiach utraconych. Pozdrawiamy Polaków z Wilna, z Lwowa, z Grodna i z wielu, wielu, wielu innych miast. Solidarność narodowa ponad granicami.
Polskie Państwo Podziemne. Rozmawiamy na ten temat. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Jeszcze raz wita Barbara z Nałęczowa, wszystkich panów i wszystkich słuchających.
Witamy.
I pozdrawiam. Bardzo interesujący temat, niesamowicie mnie wciągnął. Tutaj jeden z panów właśnie mówił o tych panach z opaskami czerwonymi, tych milicjantów w czasie II wojny światowej właśnie. Tutaj w Polsce. No moja mama, akurat mi się przypomniało, jak moja mama mi opowiadała o takim wydarzeniu, którego była świadkiem, co by potwierdzało to, co jeden z panów właśnie gości w studiu mówił. Więc mama miała wtedy chyba z 11 lat, bo z 28 roku, jak Sowieci weszli po raz pierwszy do Zamościa, bo tam mieszkała, tam zresztą i ja się urodziłam i mieszkałam. Więc mama była świadkiem czegoś takiego, jak Sowieci weszli, pędzili taką całą kolumnę jeńców, żołnierzy polskich przed sobą. I raptem gdzieś się pojawiło pełno właśnie tych milicjantów z tymi czerwonymi opaskami. Matka mówiła, że to z takiej bidoty żydowskiej właśnie, mieszkającej w Zamościu. Bardzo dużo ich tam było. I jak ci jeńcy polscy żołnierze szli, to ci milicjanci pluli na nich, pluli na mundury, bo to polskie panny, w ten sposób mówili. I mama była wtedy z dziadkiem, czyli ze swoim ojcem, to dziadek tak się zdenerwował, że zdzielił któregoś z tych milicjantów po łbie. I tam go zbeształ ostro. No to mało dziadka Sowieci nie zastrzelili. Mało Sowiet dziadka nie zastrzelił za to. I później jak Sowieci z kolei uciekali z Zamościa, bo Niemcy ich gnali, to właśnie ci milicjanci zabierali swój biedny dobytek i rodziny i wyjeżdżali razem z nimi. Uciekali z Sowietami. I mówili, że oni jadą do Rosji, do raju, bo to raj. I później, tak jak mama mówiła, jak pamiętała, to plotki, czy chodziły słuchy po Zamościu, że część z tych właśnie żydowskich milicjantów Sowieci gdzieś niedaleko za Zamościem zastrzelili wraz z rodzinami. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Mama też nie wiedziała.
Musiałoby to się historycznie sprawdzić, pani Barbaro. Dziękuję za ten drugie połączenie pani, za też przypomnienie. Pozdrawiamy gorąco panią. I my powoli i będziemy chcieli zakończyć nasze rozmowy niedokończone. Kończymy je potem modlitwą, ale okazuje się, że jeszcze ojciec Dariusz po północy przez godzinę zostanie z naszymi gośćmi. Pan, przypomnę, dr Krzysztof Kawęcki i dr Dariusz Kucharski. Mówimy o państwie polskim, podziemnym, wielkości i heroizmie Polaków. Bo myślę, że to jest pan też, podsumowując tę część, trzeba powiedzieć właśnie, że na tym się też skupiamy. Wielkość i heroizm Polaków, bo niejednokrotnie nam ktoś tam chce wmówić, że nasza historia to taka troszeczkę jest przejaskrawiona, ozdobiona, prawda, posrebrzona, że tak naprawdę to różnie bywało, powstawały już republikacje. Nie, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości co do wielkości narodu polskiego. Nie możemy się mylić. To nie jest jakaś duma sztuczna. I powiedzmy sobie szczerze, no, poprzez opatrzność Bożą i też przywiązanie do Kościoła i myślę, no, jakąś taką szlachetność dziedziczną, mamy bardzo mało kart historii, za które możemy się wstydzić. Właściwie to bym powiedział, że nawet takiej karty nie ma. Może jakiś ten margines gdzieś, powiedzmy, no może się mylę, ale jakoś tak patrząc, żeby na przykład Polska była krajem napadającym, Polska była krajem jakimś dominującym, żebyśmy jakieś mieli formy niewolnictwa, prawda? Nawet się mówi, że nie było u nas stosów, gdzie by spłonęły te przysłowiowe czarownice. Mówiąc tu o tym średniowieczu, ale także i później no, dialogu świata nauki i tym, co było zaprzeczeniem. Bardzo prosimy, podsumowujemy, pan dr Dariusz Kucharski.
Bez wątpienia mamy powody do dumy ze względu na naszą przeszłość, przywiązanie do tradycji, do wartości, którym byliśmy wierni, aczkolwiek mamy pewne słabości, ale porównując z innymi narodami, tymi nawet wielkimi, do których my należymy również, ciągle o tym zapominamy, naprawdę mamy tych słabości dużo mniej. Ja tylko dodam jeszcze o Polskim Państwie Podziemnym. Fascynacja Polskim Państwem Podziemnym nie dotyczy tylko Polaków. Niemcy już w okresie początków pierwszych latach XX wieku prowadzili badania na temat polskich struktur niepodległościowych, wolnościowych, właśnie takiego tworzenia tych nieformalnego państwa podziemnego.
Czyli dociec, jak to się stało, prawda? Że...
Tak. Między innymi gubernator Warszawy z 18 roku, Hans von Besseler, robił doktorat na temat właśnie polskiego państwa podziemnego w czasach powstania styczniowego, jak to było organizowane. A później w okresie II wojny światowej Niemcy byli pod tak wielkim wrażeniem tych struktur niepodległościowych, które mieli problem rozbić, i one były ciągle odtwarzane, że oni, będąc już wtedy wycofując się ze wszystkich ziem możliwych, stając się podbitym powoli narodem, zdobytym narodem, zaczęli przygotować się do tworzenia swojej siatki podziemnej, zwanej Werwolfem, gdzie też starali się odwzorować na strukturze polskiego państwa podziemnego z okresu II wojny światowej. Wiemy, że im się to nie udało, po prostu ich idea, którą się posługiwali, była nierzeczywista. Oni nie mieli idei, oni byli ideologami, czyli opierali się na negacji.
No i nasi cichociemni, potem przerodzeni w taką grupę muszkieterów bodajże, jeżeli się nie mylę, była to formacja, która potem szkoliła Mossad izraelski i wywiad angielski. Korzystali z doświadczeń oficerów polskiego wywiadu i z specjalnej grupy, jaką byli właśnie.
No, Polacy dosyć rozrywani, można powiedzieć, byli po II wojnie światowej, bo i polscy lotnicy byli zaproszeni do tworzenia lotnictwa Republiki Południowej Afryki, jak i również lotnictwa pakistańskiego. Nawet są pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone polskim lotnikom, którzy tworzyli podwaliny pod lotnictwo Pakistanu.
Cywilne.
Nie, wojskowe.
Pan doktor Krzysztof Kawęcki, na koniec tej części.
Na pewno nie sakralizujemy naszej historii, ale w naszej historii, w naszych dziejach jest tak, że polityka zawsze miała wymiar taki transcendentny. Także historia miała wymiar transcendentny. Takie wydarzenia jak Chocim 1621 rok, jak odsiecz Wiednia 1683 roku, to przecież są wydarzenia, które były poprzedzone na przykład krucjatami różańcowymi. Przecież nasz wódz, nasz król Jan III Sobieski, gdy zwyciężył pod Wiedniem, to do papieża napisał, trawestując słowa Cezara, Veni, Vidi, Deus Vicit, czyli przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. I myślę, że ta siła, ta duchowość Polaków z tego też się tak właśnie brała, z tego rozumienia transcendentnego działania, z tej właśnie nawet modlitwy, nawet takiej postawy właśnie powiązania wiary z działalnością w życiu codziennym. Wojna z bolszewikami w 20 roku. Generał Weygand, francuski dowódca, który był z misją tutaj, wspomagał wojska polskie, mówił, że przed tą bitwą nigdy nie widział tak modlącego się tłumu, jak właśnie w Warszawie na placu miało to miejsce zamkowe. A ponieważ jesteśmy, no, warto też wspomnieć właśnie chociażby ludność cywilną okupowanych miast Warszawę, te modlitwy przed kaplicami w tych właśnie domach, w tych kamienicach warszawskich, to też jest stały, naturalny koloryt okupowanej Warszawy. Jesteśmy jeszcze w miesiącu maryjnym, w miesiącu różańcowym. No, historia tutaj potwierdza, że wiele wydarzeń, jak choćby opuszczenie wojsk sowieckich, opuszczenie Austrii przez wojska sowieckie po II wojnie światowej, jak chociażby ostatnie wydarzenia, pozytywne wydarzenia na Węgrzech, były poprzedzone krucjatami różańcowymi, więc warto może przypomnieć słowa też wielkiego prymasa kardynała Augusta Chlonda, który mówił właśnie, że największą siłą będzie różaniec, a zwycięstwo, gdy przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję.
I jedność, łączność, wytrwałość Polaków, ale też, żebyśmy umieli razem coś tworzyć, bo to jest chyba jedna z tych wad, że jakoś mamy indywidualności, natomiast trudno się nam jest porozumieć wspólnie, prawda, żeby znaleźć...
Ale to podobne jest nasze bogactwo właśnie.
No właśnie, ale z tym jest też problem, że właśnie co 10 Polaków to kilkanaście partii, prawda?
Ale są pozytywne zjawiska, wygrana z Niemcami. Też, Niemcy mają niby, mówię, wygrane piłkarzy, 2-0, tak, prawda? Niemcy mają właśnie rzekomo tą drużynę zawsze i tak dalej. No mamy czasem indywidualności, ale z tych indywidualności jednak widać, że powstaje naprawdę dobry zespół. A jak mówimy o polskim państwie podziemnym, to właśnie przede wszystkim polskie państwo podziemne jest zaprzeczeniem tego mitu, tej tezy, którą wrogowie Polski, między innymi właśnie Rosja, między innymi Niemcy, zawsze wskazywały, że Polacy nie potrafią się dobrze zorganizować. Przecież polskie państwo podziemne to jest przykładem znakomitej organizacji społecznej w warunkach zupełnie ekstremalnych, a także jest wynikiem mimo tej indywidualności właśnie, tak, Solidarności Narodowej.
Kończymy tę część, może po północy będą te nowe myśli, ale ktoś tak właśnie powiedział, że my się naprawdę sprawdzamy, ale wtedy, kiedy nie ma państwa, wtedy, kiedy jest właśnie no ciężko, to wtedy potrafimy, ale jeśli by tak, jak mamy możliwości...
Było, to byśmy nie zbudowali Rzeczpospolitej blisko miliona kilometrów kwadratowych w XVI wieku.
No tak, to też jest argument na ten argument. Ale kończymy pozytywnie. Dziękuję bardzo za obecność panów i jeszcze przypomnijmy, korzystajmy też z okazji. Nie chcę tak zamęczyć, ale są też wybory najbliższe. Pamiętajmy, że polityka historyczna również realizuje się w gminach, miastach, miasteczkach, w województwach i w całej Polsce. Nie kryjemy, panowie też kandydują, bo chcą swoje możliwości pokazać do sejmiku województwa mazowieckiego pan doktor Kawęcki, tak?
Tak.
To są gminy podwarszawskie.
Tak, to są te powiaty podwarszawskie.
Obwarzanek, tak?
Obwarzanek, tak zwany, takie powiaty jak Wołomiński, Piaseczno, Grodziski, Otwocki.
To jest lista, no ta wspólna z Prawa i Sprawiedliwości.
To jest lista wspólna z Prawa i Sprawiedliwości. Ja reprezentuję Prawicę Rzeczypospolitej i tak jak koleżanki i koledzy z Prawicy Rzeczypospolitej, będziemy na listach Prawa i Sprawiedliwości. Ja kandyduję, ja kandyduję na liście Prawa i Sprawiedliwości na pozycji numer 4.
Tak. I pan doktor Dariusz Kucharski również lista Prawa i Sprawiedliwości. Tylko
również
że miasto...
kandyduję z miasta Poznania do sejmiku wielkopolskiego z pozycji 4 i zapraszam na wybory, żeby wspomnieć o mnie w trakcie wybierania.
Czyli to jest tak, że tu są radni, a radni wybierają marszałka, tak?
Tak, jeśli chodzi, tak, tak.
A marszałek co może?
No, marszałek jest szefem zarządu, można powiedzieć, czyli no, taką władzą wykonawczą.
Mm-hmm. To ciekawe.
Sejmik bardzo dużo może. Właśnie może też wpływać na politykę historyczną. Bardzo dużo. Może niestety wszystkie w tej chwili województwa są w gestii sojuszu Platformy Obywatelskiej PSL, więc to trzeba zmienić. Trzeba odbić po prostu polskie województwo z rąk. No już nie będę używał sformułowania.
Dlatego zapraszamy mieszkańców Poznania i mieszkańców Obwarzanka Podwarszawskiego na wybory i na głosowanie.
A jeszcze
na
się nie żegnamy, bo po północy ojciec Dariusz będzie jeszcze z państwem i z naszymi gośćmi i będzie jeszcze okazja porozmawiania na tematy oczywiście historyczne, ale też i aktualnie tym, czym żyjemy, bo to zawsze jest tak, że historia ma mieć odbicie w rzeczywistości naszej tutaj, tej teraźniejszej. Dziękujemy za te telefony. Za chwilę już wspólna modlitwa na zakończenie dnia, ale wcześniej jeszcze piosenka.